Statynek.
A teraz jest
Dobrze.
recording in progress.
Rozumiem, rozumiem. Dobrze, rozumiem.
Teraz
Dobra.
już mamy to wszystko, chyba jest nawet chyba na żywo się,
No,
jest.
już nawet ja znalazłem. Proszę, oto się właśnie rozpoczęło się.
Łosie rozpoczęło
Właśnie
się.
się rozpoczęło się. Właśnie widać nasze twarzyczki, że tak powiem.
Już jest, tak.
Ja to na fejsa rzucam w takim razie. Od
Tak
tego
jest.
początek jak zwykle niezręczny i koślawy. Tak
Tak,
zaczynamy.
jeżeli ktoś na Spotify'u czy tam gdzieś na podcastach to słucha,
No.
to no, musi się przyzwyczaić, że tam przez pierwsze 15 minut jak
Właściwie
zwykle jest tak zwana rozbiegówka.
nie ma to absolutnie żadnego znaczenia
Więc
ani
my tam
lokacyjnej
mówimy, kto jaką
właściwości.
instalację w domu naprawił, które wyłączniki
Tak.
było wymienione i tam
Kiedy spuścił z wody z instalacji,
tak jest,
dokładnie.
ile węgla i kiedy kupił, o ile w ogóle
Ale
był.
jeśli było drewno, to kiedy je porąbał i w jaki sposób ten temat został porąbany już kompletnie. Natomiast faktycznie,
Generalnie cały
o!
film jest porąbany, także wiesz.
Natomiast muszę powiedzieć, że
Cześć, Michał.
normalnie już mamy koślawe pozdro i trzy lajki po prostu na starcie. To jest po prostu
Ale
skandal.
kto lajknął aż 3 razy?
No właśnie, zastanawiam się, czy jest ktoś, kto potrafiłby lajkować trzy razy normalnie. To jest
Jak w
ja
polskim
sam.
Sejmie jeden poseł głosuje 17 razy.
Siedem, tak, to jest pośrednio ten, kto potrafi zalajkować trzy razy jeden film z jednego profilu, to
Nadaje się na
będzie.
politykę w
Nadaje
Polsce.
się na polityka, dokładnie. Czyli teraz jest, dobra, publikujemy. Teraz to już jak na fejsie będzie wiadomo, że jesteśmy, to już nie ma absolutnie bata. Jak to mówią reżyserzy wszystkich części Batmana.
Tak jest i ten, i że się nagrywa też, że będzie jako jako podcast na platformach
Na spod, na
podcast.
spodcast, na spodcast, no bo spodcast nas na platformach, takich jak na przykład spodcast nas na takich platformach jak Spotify na przykład, tam gdzie nie można nas spotkać.
Nie
No.
tykaj mojej stopy. Cześć
Nie
Monika.
tykaj.
Cześć Monika. Ojej,
Dzień
już Monika
dobry.
słyszy. Dzień dobry, Monika. Ojej.
Dwóch Julianów to jest za dużo w
Za
jednym
dużo. Nie,
marszu.
nie
No
może być
to.
dwóch Julianów. Jeden może być tylko.
Cztery królewskie stopy to już jest, jak powiem, czworonożność przesadzona.
Taka
Dobra.
piosenka kiedyś była: Cztery słonie, zielone słonie.
Zielone
Każdy kokardki
słonie,
ma na
jedno
ogonie.
na ogonie, jeden koślawy, drugi
A
kaprawy,
ty trzeci tam, że zasmarkany.
a trzeci zasmarkany i wszyscy jak wariaty. Dokładnie
I
tak.
tego jednego za trąbę wyciągali, bo wypadł za burtę. Ale trudno. No to słuchajcie,
Z dobrych
ciekawy dzisiaj
źródeł
tytuł.
wiem, że jesteśmy już na fejsie udostępniani przez różnych bardzo istotnych ludzi w historii.
Cześć Karolina, cześć Milo. Zobaczymy, co Milo dzisiaj wymyśli.
Zobaczymy, co Mila dzisiaj wymyśli. Tak? Chociaż nie wiem, zastanawiałbym się, Mila, cokolwiek dzisiaj powiesz i w ogóle ktokolwiek, kto będzie chciał nam dzisiaj pokierować naszym tokiem, uprzedzamy, wszystko to jest częścią naszego noworocznego oręża. A
I to
nasze
wcześniej było
oręże.
ustalone, wcześniej było wszystko,
A.
było wcześniej
Wszystko
ustalone.
absolutnie zostało zaaranżowane, więc wszystko, co powiecie, będzie wyglądało, jakbyście to mieli wcześniej z nami uzgodnione. Chyba tego nie chcemy, prawda? Natomiast i co istotne jest w tym wszystkim, że oręże noworoczne ma taką zasadę, że oręże noworoczne, tym się różni od postanowień noworocznych, najczęściej się spełnia.
Ja oglądałem dzisiaj dwa nasze poprzednie oręża noworoczne. No i z przerażeniem stwierdziłem, że się spełniały, więc
Ale to jest
słuchajcie
coś po
uważnie.
prostu, ja powiem normalnie jak rasowy androlog, że no nie, dole. Bo faktycznie androlog to jest, dzień dobry
Cześć, cześć.
Bartku,
A, to
to normalnie, że tak, przez ściany spokoju, ale jest przynajmniej jakiś pozór, że to jest inne pomieszczenie.
nawet
No,
pozor
no
powiedziałbym. Pozor, pozor.
pozor mam na
Cześć
was.
Miguel, czyli stryj Rychu dzisiaj będę czytał po
O,
prostu.
brawo,
Udało
cześć,
się.
drugi
Yes.
raz się udało właściwie wypowiedzieć tę nazwę. No, słuchajcie, pierwsze nasze oręże noworoczne, jeszcze nie nazwaliśmy go orężem noworocznym, tylko nazwaliśmy je po prostu składaniem noworocznych życzeń przez profesora Matrixa. Zostało opublikowane tylko na Facebooku. Jest to film opublikowany gdzieś w zaraniach, czy nawet za oraniach. Milo, ja nie wiem, czy ty akurat musisz zawsze pić, kiedy my występujemy. Szczerze mówiąc, Nie mamy na to wpływu, kochany, na co się mogę powiedzieć. Chyba, że
znaczy, wniosek jest prosty. Przestań pić, to my przestaniemy występować. Cześć, Iga.
Dokładnie. Sprawdź, jak przestaniesz pić, to my przestaniemy występować. Bo jeżeli to się stanie, to znaczy, że to naprawdę ma ze sobą związek. Prawda? Natomiast w sytuacji, jeżeli to nie ma ze sobą związku, to chyba naprawdę nie ma znaczenia, czy ty pijesz, jak my występujemy, czy my pijemy, jak ty występujesz, czy też my pijemy, kiedy występujemy i ty pijesz, kiedy występujesz, czy też my nie pijemy, kiedy występujemy i ty wtedy też nie pijesz, kiedy występujesz lub nie występujesz, nie pijesz, kiedy my również nie występujemy i nie pijemy. No dobra.
Ja dzisiaj próbowałem moją nalewkę cytrynową przed spotkaniem, więc ja generalnie nie wiem, o czym Marek mówi w tej chwili, bo mi się uszy zaplątały. Cześć, Aga.
Ja jestem po 4 kieliszkach dobrego francuskiego czerwonego wina i muszę powiedzieć, że mam bardzo podobne reakcje.
Iga też jest, także Igę też witamy. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie postanowień noworocznych, tylko oręże noworoczne jak zwykle. A więc będziemy mówili o tym, co się wydarzyło i co przewidujemy, że się wydarzy. I słuchajcie uważnie, bo myśmy doszli do wniosku, że rzeczywiście tam te rzeczy niektóre się po prostu wydarzają, te co my mówimy.
Ludzie, naprawdę. Wy się spróbujcie cofnąć w ogóle, jak w YouTubie wrzucicie wszystkie nasze wystąpienia YouTubeowe. Oprócz pierwszego wystąpienia noworocznego są opatrzone nazwą Oręże Noworoczne. I to jest od praktycznie 2015 roku, kiedy pierwszy raz opublikowaliśmy na YouTubie, a w 2013 grudniu...
14 chyba, nie? 14,
no, jeszcze to było w starym roku, kiedy...
To jest na wallu na Facebooku, tam
na
jeszcze
na Facebooku,
u zarania dziejów.
Tak, kiedy to jest takie, to było takie, myśmy byli tacy trochę niepewni, lekko, trochę bardzo wystraszeni.
Ja nawet tam byłem w garniturze występowałem.
Ty byłeś w marynarce i w takiej granatowej...
Bo tak myślałem, że tak trzeba, no.
Tak, a ja byłem tradycyjnie w swoim ówczesnym uniformie, czyli w... starej koszulce czarnej.
Koszulce na ramionczkach.
Nie. Tak, ale czarna. I pamiętam, że byłem łysy i miałem jeszcze skórzaną kurtkę wtedy.
Jak byłem młody, to też byłem murzynem. Tak,
ja i grałem w kosza, tak. I pamiętam, wtedy Andrzej stuknął się ze mną, uwaga, zawieszam głos kubkiem i powiedział: przyjaciel. Pamiętam, właśnie, to było bardzo zaskakujące, bo przez następne 2 lata Andrzej, ty dementowałeś ten fakt, jakby był twoim przyjacielem, generalnie powiedział, że mnie nawet nie lubisz, to tak mieliśmy to zrobione.
Nie, no generalnie tak jest do tej pory, ale to wcale nam nie przeszkadza, tylko wiesz, to słowo przyjacielu to mi się kojarzy z takim czymś, bo ja mam takiego kolegę, który jak jego pies biegnie do niego, to on tak rozkłada ręce i mówi: przyjacielu!
No więc właśnie.
Ten pies nie wie, co zrobić.
Ja się bardzo cieszę, że myśmy przeramowali to pojęcie, bo generalnie to, co zrobiliśmy w Tresurze Matrixa, to byliśmy te wszystkie słowa, którymi się ludzie bardzo przejmują i myśmy się też nimi bardzo przejmowali i rozpiżyliśmy ich pierwotne znaczenie. Że na przykład zrobiliśmy z Hellingera Hemingwaya, z Akaszy zrobiliśmy karnisze i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie proroctwa, że jedna wybórka w tunelu wiosny nie czyni. I faktycznie to również pojęcie przyjaciela zostało wrzucone w ten nasz zderzacz charkotów, bo to też przedamowaliśmy. I w wyniku tego zderzacza charkotów okazało się, że przyjaźń jako słowo może bardzo przeszkadzać w byciu przyjacielem.
Właśnie, pytanie jest takie, czy przebywanie z przyjacielem musi być mlekiem i masłem smarowane?
Albo i czy nawet to wtedy jest ratownictwo masła może w tym momencie zostać wdrażone.
I czy to rzeczywiście jest przyjaźń wtedy, kiedy ludzie się do ciebie szczerzą od rana do wieczora i jeszcze w nocy i nie ma żadnych otarć i potarć? I czy to wtedy rzeczywiście jest przyjaźń?
Ja bym powiedział, że gdybyśmy spytali o to wilków, to jeżeli się do ciebie ktoś szczerzy od rana do wieczora, to jest bardzo dużo, nie tylko otarć i potarć, ale i ugryzień. Bo na przykład to często oznacza, jeżeli ktoś się musi szczerzyć non-stop, to prawdopodobnie pomylił uśmiech z agresją. I w niektórych kulturach im ktoś się do ciebie szczerzej uśmiecha, tym bardziej należy spierdalać.
No to jest taki właśnie kamuflaż akcentowany. Karolina wspomniała tam o takim filmie Dom jako zwierciadło duszy. Tam były ciekawe problemy były poruszane. Zresztą to były filmy jeszcze z cyklu, kiedy Olek siedział w telewizorze w ekranie komputera i nadawał...
No to było tuż po mojej wyprowadzce z Częstochowy. Tak.
I to było coś takiego, że kamera stała w pomieszczeniu, ja siedziałem naprzeciwko tej kamery, a obok mnie siedział Olek w telewizorze. I to się udawało, słuchajcie, te filmy. się nadawały się do eksploatacji.
Były i one były całkiem sensowne i potem zaprzestaliśmy, bo trochę nas to męczyło, ale jednak na początku to faktycznie się udawało, no bo chcieliśmy utrzymać jednak rytmikę tych czwartkowych spotkań, które były trudne do utrzymania, jak się wyprowadziłem z Częstochowa.
Ale potem pojawiły się właśnie takie narzędzia jak Zoom i Focus, dzięki którym możemy teraz robić takie właśnie hopsztosy. Tak jak
no właśnie. I powiedziałbym, że a propos domek o zwierciadło duszy, to jest bardzo w temacie tego, o czym dzisiaj chcemy mówić, czyli temacie komfortu.
Tak, bo dzisiaj jest ciekawy tytuł Non-koń. For miss, czyli nie ma tęsknoty bez konia.
Nie ma tęsknoty bez konia, no bo wiadomo, że Bob Marley śpiewał nie ma kobiety, to nie ma kraju, prawda? No woman, no cry. Natomiast myśmy skupili się bardziej na aspekcie ponadpłciowym i stwierdziliśmy, że jak nie ma konia, to nie ma tęsknoty, prawda? Więc...
Ja nawet powiedziałbym, że Bob Marley śpiewał o tym, że świat nie ma końca. No woman,
no kraj
świata, tak? Że, taki, że nikt jeszcze nie doszedł na kraj świata i nie wyglądał tam z tych chmur, żeby zobaczyć, czy tam dalej coś poza tym światem jeszcze jest.
Wspominasz o tym średniowiecznej rycinie.
To się nigdy nie skończy, a to właśnie było, human designowo mi się to kojarzy. I teraz tak, odkryłem jedną rzecz w kontekście projektorów. Olek, to do ciebie jest, tak.
Dawaj.
Otóż jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, które polega na tym, że projektorzy, czyli, nie, przepraszam, nie chodzi o projektorów, tylko chodzi o martyrów, czyli o męczenników.
Tak.
Głównie chodzi o ludzi, którzy mają w profilach jeden, bodajże to jest męczennik, martyr.
Nie, detektyw jest jeden.
To trójka jest w takim razie.
Ja mam krzyż wyjaśnienia, bardzo wyrazi wątpliwości, zwracaj się do mnie.
Więc słuchajcie, z martyrem jest tak, że on musi czuć się potrzebny. Tu nie chodzi o żadne poświęcenia, tu nie chodzi o żadne historie związane, że coś musi, ale czuje się doskonale i czuje się spełniony w momencie, kiedy wie, że jest potrzebny, nie tylko sobie. I ta potrzeba bycia potrzebnym to jest kluczowa emocja, którą właśnie taki martyr powinien szukać i czuć jak najczęściej, bo to powoduje tą sytuację, w której on nawet jeżeli znajdzie się w porażce, to on będzie wierzył, że ta porażka doprowadziła go do tego miejsca, w którym on miał być, żeby być potrzebnym.
Tak. No, interesujące, że o tym właśnie wspominasz w tym momencie.
Jak to skomentujesz, Olegu, który masz trójkę w swoim profilu, tak?
Jest. No, ja, który mam trójkę w swoim profilu, stwierdzam, że jest to wielone papą moich wszystkich przeżyć, bowiem masę rzeczy organizowałem sobie głównie po to, żeby być potrzebnym. Natomiast ja to skomentuję niespodziewanym zwrotem akcji.
Tak, akcji, tak. Proszę tak Państwa, i mat, tak i mat.
Tak i mat, a propos topografów. Czyli odmierzania czasu jazdy takim tirem, że to, co mi się wydaje, zrobiliśmy z systemem HD, jest to, by, co pity było.
6 mu na ilta. Ważne, że działa tam.
Ważne, że się nie pytaj, Milo ci to powie prywatnie tam najwyżej, prawda? No, w każdym razie to, co bym tu powiedział, nie, że myśmy... Nawet to się nawet Truszkowskiemu Tomkowi nie śniło, to co myśmy zrobili z tym systemem. Nie? Bo generalnie uważamy, że Tomek Truszkowski jest jednym z najbardziej interesujących specjalistów od human designu.
No i on to analizuje bardzo tak akademicko, czyli trzyma się wszystkiego, co zostało kiedyś zapisane i trzyma się materiałów źródłowych, natomiast myśmy bardzo mocno odlecieli. Wiecie, jak wygląda pies zaczepny, on jest na takiej gumie i on odbiega od właściciela i ten właściciel go trzyma i ten pies potem wraca i on tak, ten pies tak wokół tego właściciela tak i my dokładnie to samo zrobiliśmy z human design.
Zrobiliśmy z human design psa zaczepnego, tak. Natomiast w sytuacji, w której ten pies jeszcze przy okazji obszczekuje okolicę, to jest pies zaczepno-obronny wtedy. No, ale to już jest jakby dodatkowy bonus. Natomiast to, co się nam udało zrobić, no trudno zrobić schema design psa zaczepno-obronnego, wystarczy na pies zaczepny. To taki, co pies zaczepny, to ma to do siebie, że jak przeczekuje okolicę, to pyta, a co tam, dzień dobry sąsiedzie, jak tam życie, to zaczepia ludzi.
Ten się odszczekiwał. I słuchajcie, w międzyczasie my będziemy coś mówić jeszcze o human designie, bo ja opowiem swoją historię odnośnie manifestacji manifestora. Natomiast wy spróbujcie przygotować sobie ci, którzy są na czacie, a jeżeli kogoś nie ma na czacie, to może się tam znaleźć. Jakieś pytania do nas, bo my dzisiaj będziemy mówić ludzkim głosem.
My dzisiaj mówimy ludzkim głosem.
Będziemy wam odpowiadać szczerze na wasze pytania, jeżeli
tak,
będą.
Natomiast widzę, że Milo się z jakąś miłą damą gdzieś sam zajął. Jakby, no, czy w kuluarach ludzie już ze sobą rozmawiają o swoich prywatnych, my już nie wtrącamy do tej rozmowy, dobra.
Natomiast, Milo, żeby sprawa była jasna, my też kiedyś na wizji parę razy, nawet chyba dwa.
Byliśmy nabombieni, tak.
Wcale się tego
zrobić, nie
wstydzimy.
Swoją drogą myśmy kiedyś zrobili tresurę, bo osobną tresurę, transmisję na żywca na tak zwanym stanie nabombienia i to jest zarejestrowane. Ktoś, kto eksploruje nasz kanał, może się do tego dokopać.
Tak jest. Były dwa filmy na takim potwornym rauszu. Natomiast my zawsze mówimy, jeżeli chodzi o alkohol, ważne jest to, dlaczego ktoś pije, bo jeżeli się pije po to, żeby zalać troski i gdzieś tam zapomnieć o różnych rzeczach i tak dalej, to rzeczywiście jest niebezpieczne.
Niebezpieczne.
Natomiast w momencie, kiedy pije się tak jak degustując na przykład hamburgera, którego nie da się zjeść z godnością,
nie.
Czy powiedzmy sernik cioci Jadzi, czy mascarpone we włoskiej knajpie w Paryżu, no to słuchajcie, to zupełnie jest jakby inna historia, tak? W momencie, kiedy jest degustacja, że to przy tym są różne efekty uboczne i poboczne, no to tylko należy na drugi dzień obserwować swoje ciało, czy ono dobrze to zniosło, to jajo, czy też nie zniosło tego jaja i trzeba je wycisnąć, tak. Czy tam jakimiś periodykami się wspierać, bo wiadomo, że my czytamy książki jak najbardziej, masz dzwonek?
Tak, to jest taki dzwonek, on jest niemy, on jest sygnalizacją tak zwaną, wiesz, tła.
Cześć,
to jest dzwonek ultradźwiękowy. Natomiast to, co zrobiliśmy z Human Designem i co się nawet Tomkowi Truszkowskiemu, którego pozdrawiamy, nie śniło, to jest to, że my prawdopodobnie odkryliśmy, pewnie tu nam się nie jeden z nami pokłócił, w jaki sposób można przestać potrzebować tego systemu. No tak, słyszeliśmy te teorie, że słowo alkohol pochodzi od słowa zły duch i słyszeliśmy również wiele demonicznych teorii na temat demonicznych substancji.
Ja tylko powiem jeszcze tresurę matrixowo, że jeżeli by nie istniały złe duchy, to nie istniałyby też dobre duchy.
Absolutnie.
Więc słuchajcie, jedno jest potrzebne drugiemu i o tym też będziemy dzisiaj mówić.
Absolutnie.
Natomiast ja chciałem opowiedzieć o tą historię o manifestorze, bo mówiliśmy już o martyrze. Ja byłem w świecie w takim miejscu, gdzie jeszcze wcześniej nie byłem na żadnej imprezie, poszliśmy tam. I jak działa manifestor w przestrzeni? Otóż myśmy siedli do tego stołu i zapadła taka niezręczna cisza. No tam wiadomo, że ktoś mówi, a podaj mi sól, podaj mi pieprz, czy tam poproszę sałatkę, tam herbaty, kawy, czy coś takiego, ale rozmowa się nie kleiła. I manifestorzy służą do tego, żeby rozmowa zaczęła się kleić, przy czym on nie musi w tym potem dalej brać udział. Bo ja zagadałem gospodynię o książkę, którą tu reklamujemy zresztą nagminnie od jakichś 2 miesięcy. I ona w podobnej pracuje profesji, tylko że tutaj w Polsce. No i zaczęliśmy po prostu na ten temat rozmawiać. Ja się potem wycofałem z tego, bo zacząłem jeść doskonały pasztet. I po pewnym czasie zauważyłem, że nagle przy tym stole wszyscy do wszystkich mówią i rozmawiają, tak? Czyli słuchajcie, i ja byłem w ogóle wtedy pominięty całkowicie, ja mogłem już przez całą imprezę potem tam siedzieć i wpieprzać ten pasztet, delektując się oczywiście tym pasztetem, był doskonały, ale manifestorzy są od tego, żeby inicjować i niekoniecznie muszą kończyć to, co zaczęli. Ale to zauważyłem właśnie u siebie, bo się potem zastanawiałem, jadąc z powrotem z domu, o co tam przy tym stole chodziło? Bo tak jak mówię, siedliśmy do tego stołu, była taka martwa konwersacja. Potem ni stąd, ni zowąd zadałem pytanie, wymiana kilku zdań z gospodynią i z tego stworzyła się nagle taka rozmowa, że wszyscy ze sobą zaczęli rozmawiać zupełnie już płynnie wtedy, co dało mi możliwość pałaszowania tego pasztetu już bez musienia mówić czegokolwiek. Tak? No, tak działają właśnie manifestorzy, że oni inicjują, zresztą nie zawsze to działa, bo powiedzmy w moim przypadku na 10 inicjacji tylko jedna zadziała. Ale tak mają ci, którzy mają w swoich profilach zaszyte od idioty do geniusza, czy coś.
I mają krzyż inkarnacyjny zarazy, czyli potrzebują mieć szerokie spektrum infekcji tego, co ze sobą niosą. Dziś nie będziemy rozmawiać o żadnych tematach związanych z długoterminowym rozważaniem wszystkich za i przeciw szkodliwości lub nieszkodliwości przeróżnych substancji.
Słuchajcie, my codziennie spożywamy w tym zdrowym jedzeniu, które są na półkach z napisem zdrowe jedzenie w marketach, mnóstwo niezdrowych rzeczy. Jeżeli chodzi o palenie papierosów, to możemy powiedzieć, że ja palę, Oleg nie pali, ale nie wiemy, co będzie za rok.
Nie wiemy, co będzie za rok i można powiedzieć, wielokrotnie na przykład spotykaliśmy w naszym życiu, bo jak widzę, że skaczemy na propos manifestarskiego sposobu mówienia, czyli inicjujemy tematy, których nie kończymy, to wielokrotnie spotykaliśmy się z osobami, które przychodzili do nas rozwiązywać swoje problemy, którzy często mieli z nami problem dobrej wieczór.
Dobry wieczór, Monika.
Dobry wieczór. Buonasera, Monika de la Sorpresa, czyli seniora niespodzianka. Mieliśmy parę osób, paręnaście tysięcy osób, nie wiem, generalnie dużo osób. Na samym starcie mieli tak zwanego strzała i problem z nami. Ponieważ przychodzili do nas z bardzo dużą ilością wiedzy. Znaczy generalnie mieli problem z kilkoma rzeczami w swoim życiu. Mieli
poważny teraz ci wtrącę, bo tam właśnie Munaj napisał, że papierosy zwapniają szyszynkę. Oczywiście, napisała. Jak się ją ma.
Tak.
Natomiast
tak,
ja prawdopodobnie jej nie mam, więc...
Dokładnie. Jak nie masz szyszynki, to się nie musisz martwić zwapnienia szyszynki, dokładnie. Na przykład jeżeli ktoś się boi, że mu się przysadka przysadzi albo że mu się tarczyca wytarczy, to na przykład jeżeli ktoś tego nie ma, to...
Ja nie przyjmuję wyzwania, ponieważ ja nie palę jeden w miesiąc w roku i to jest wrzesień i to już jest poza mną w tym roku. Musimy czekać do przyszłego września.
Swoją normę.
Mam taką zasadę, że we wrześniu sobie tak. Nie palę i tyle.
Znaczy, w kresurze Matrixa obowiązuje bardzo niezobowiązujące zobowiązanie, które polega na tym, że traktujemy ludzi jak ludzi dorosłych, czyli jeżeli ktoś chce...
Jak dzi dorosły. Dzi dorosły.
Dzi dorosły, Grześmana.
Grześnel.
Dorosły człowiek to jest człowiek, który ma... O matko, znowu jakiś spam, weź go.
A to nie, ja to ukryję albo w ogóle, wiesz.
Normalnie z spamy, że się przyjdzie.
Wy wykryli, że u nas jest dużo ludzi gadających i teraz...
No to teraz tak, tak jest, dokładnie. A chyba jak ktoś chciałby...
Grześmana.
To niech nie wchodzi na ten hot, bo to prawdopodobnie jest banda wirusów, czekaj. Baza wirusów będzie zaktualizowana. No więc... O co chodzi? My traktujemy dziś dorosłych ludzi w taki sposób, że człowiek dziś dorosły jest, no właśnie, urachuchu. Dziś dorosły człowiek to jest taki, który ma dobrze określony zadzidzie dzidy, czyli to, co nakierowuje uwagę człowieka na to, w którą stronę tę dzidę kieruje. No wiadomo, myśmy nawet kiedyś pomyśleli, że chcielibyśmy założyć miejscowość, która nazywałaby się Przed dzidzie dzidy. Brzmi jak taka fajna nazwa góralskiego kurortu. Nawet kiedyś mieliśmy takiego mema z nazwą, z takim transparentem, taki postawiony przed dzidy, prawda? I taka malowicza miejscowość, która tam jest dalej. No więc, cześć Boże, no i właśnie dzidorosły człowiek to jest taki, który ma swoją dzidę. Człowiek, który ma swoją dzidę, czyli ma swój klin, swój cel, sam wie, w którą stronę go celuje, wie, gdzie ją rzuca i wie, w co mierzy. I tacy najczęściej, jak to mówią, w ciepłownictwie zagrzewali u nas miejsce. No jeżeli ktoś przychodził po to, żeby zweryfikować swoją osobistą... tak, nie, ja pod prysznicem jestem zawsze w ubraniach, także na pewno się nie uda. Natomiast ja mam specjalnie taki XIX-wieczny strój w paski i się w nim zawsze kąpię. No ale to tak a propos, gdyby ktoś chciał kiedykolwiek zdjęcia spod prysznica, nie da rady. Czasami pojawiali się u nas ludzie, którzy na starcie chcąc rozwiązać swoje problemy za pomocą metod, które stosujemy w pracy osobistej, zrażali się naszym trybem życia. Na przykład mówili to, wy używacie brzydkich słów albo nie stosujecie czystości języka, czyli używacie słów, które mogą sprowadzić negatywność na przykład. Przeklinacie od czasu do czasu, mówicie
jecie, o seksie. Jecie, palicie, mówicie o seksie.
Tak. Jecie przeróżne formy białka, które są demoniczne, spożywacie psychodeliki mniej święte, prawda, niż te, które są zalecane, czyli te tradycyjne słowiańskie, trawione wątrobowo. No i jakżeż to, a fuj, prawda? No i mężczyźni odchodziła. Tak, tak. Jacek, dzień dobry. No i właśnie tak. Natomiast to, co się wydarzyło z tymi ludźmi, którzy jednak przeszli te granice swojego pierwszego szoku i powiedzieli, no a fuj, prawda, co za ludzie kontrowersyjni, mało oświeceni, używający takich przeciwnych, mało rozwojowych sposobów funkcjonowania.
Mało oświeconych, mało duchowionych, mało energetycznych takich.
To jest tak. Mało subtelnych, mało wysokowibracyjnych. No, myśmy stwierdzili, że kiedy komuś się nie podobają nasze wibracje, to w sumie spoko, dlatego że nie jesteśmy wibratorami, prawda?
No znaczy, ja zrozumiałem nasze fibracje, bo to... Fibracje. No, transformacja jest formą fibracji. Nie wiem, co to znaczy, ale być może tak jest.
Być może tak jest, dokładnie. Fibracja znaczy włóknistość, prawda? Jeżeli komuś się nasza włóknistość nie podobała, to mógł pójść dalej. No więc z tym wszystkim jakby wyskakując, dawaliśmy wtedy jakby następną drogę. I ten ktoś zostawał i ze zdziwieniem odkrywał, że kiedy mógł wziąć poprawkę, że ludzie muszą mu się podobać, czyli sami twórcy nie muszą mu się podobać, ani Andrzej, ani ja. Natomiast jeżeli brał metody pracy, z zdziwieniem stwierdzał, że stanowiło neurozmaicenie dla ich oświeconego trybu życia, dzięki czemu nagle przestawali mieć problem, który mieli wcześniej.
Ja tu wtrącę, Olek, bo ja obserwowałem profile tych ludzi, którzy zarzucali nam takie różne rzeczy i stwierdziłem taką rzecz, że oni też produkowali jakieś tam materiały i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że po naszych filmach oni na swój sposób omawiali te problemy, które myśmy wcześniej omawiali, powiedzmy dzień czy dwa, czy tydzień wcześniej na swoim profilu, czyli generalnie byliśmy dostarczycielami pewnego rodzaju inspiracji dla tych ludzi. Oni oczywiście się do tego nie przyznają, gdybyśmy ich zapytali wprost, no ale między wierszami ja jestem bardzo spostrzegawczy, zauważyłem pewnego rodzaju analogię, ale słuchajcie, to wspaniale, że my, denerwując innych ludzi, dostarczamy im inspiracji do tego, żeby oni mogli tworzyć te wspaniałe i oświecone filmy. I w tej chwili się wcale z tego nie śmieję, bo nie jeden z tych ludzi robi rzeczywiście doskonałe materiały dla ludzi, których estetyka odbioru powinna być na takim poziomie, jak oni tam przedstawiają. My mamy tu zupełnie inną estetykę. To jest szorstka męska przyjaźń, o której mówiliśmy na samym początku filmu i nie jemy sobie z dzióbków, nie opowiadamy sobie głupot, tylko jest tutaj po prostu czysta męska prawda o życiu, tak?
O życiu. Czysta męska prawda o życiu i nawet bym powiedział, że to przetrwało nie jedną słodko pierdzącą alternatywę. Dlatego, że w wielu sytuacjach przekraczaliśmy jakby kręgi przesłodzenia w wielu przeróżnych konfiguracjach i okazało się, że to spełniło swój wymóg. Czyli to spełniło swój wymóg. Moment, w którym myśmy jakby wyszli z takim założeniem, że najważniejsze jest to, żeby być w tym wszystkim tak wytrwale z sobą, jak się tylko da. I w tym projekcie, jakim profesora Matrixa jest, w zasadzie od pierwszego dnia, jedną rzecz, nawet sobie nie obiecywaliśmy, bo Andrzej nie może obiecywać, a ja w ogóle, a mi się nie chciało obiecywać.
No, Olek musi mieć zaproszenia. No, ja cały czas wypierdywałem te zaproszenia, Olek je kurczę łapał. No już trudno. Tak. I z tego wynikła też Matrixa.
No i dobra, i to może być ciekawe stek, a propos tego, co Minua powiedziała. Jeśli dobrze odgadłem powiedz, to faktycznie tak było, że myśmy gdzieś tak jakoś nieświadomie postanowili, że między mną i Andrzejem nie będzie przekonywania, że ktoś jest inny niż jest. I wolimy jakby świątnie zetrzeć, jakby zderzyć się z jakąś prawdą i zaryzykować, że to będzie ostatnie spotkanie, że to nie przetrwa, że następnej rozmowy nie będzie, że następnej profesury nie będzie. Nie żebyśmy mieli, nie wiem, tańczyć wokół siebie, zastanawiać się, kto komu na co nadeptuje, pomyśleć, że może ja powinienem może się zmienić, może on się powinien zmienić i kto powinien się zmienić. Prawdopodobnie nie przetrwalibyśmy jako projekt niczego, żadnego pierwszego etapu. Prawdopodobnie wypalilibyśmy się bardzo szybko.
Ja myślę, że tajemnica też tkwi w tym, że my siebie nie traktujemy jak przyjaciele, którzy wymagają od siebie jedzenia z tak zwanych dzióbków, pielęgnacji i utrzymania w dobrej kondycji związku. My po prostu dobrze się czujemy, w polu morficznym, które razem tworzymy i nieraz było, była taka sytuacja, że Olek na pewno też tak myślał, ja mówię, kuźwa, no Olek mnie denerwuje w tej sytuacji, ale trudno, widocznie trudno. Tak jest, nie ma problemu, ale ja nie mogę się doczekać występów Tresury Matrixa, bo jak jesteśmy we dwóch, to tworzy się taka energia, taka piana w tej wannie, że ja bym w tej wannie siedział i tylko dolewał ciepłej wody. Dokładnie, i się gotował, tak? Jak ta żaba w garku, ale trzeba czasami z tej piany, wiadomo, wyjść na kolację chociażby. Nie?
Czasami wejść chociażby z tej piany na kolację, dokładnie. No więc faktycznie na pewno w jakimś sensie to, co Andrzej powiedział, jest również nieprawda. Myśmy robili projekt, który wygenerował metody, które moim zdaniem rzeczywiście są bardzo praktyczne i bardzo, bardzo no trudno powiedzieć, że one są dla wszystkich. One nie są dla wszystkich. Żadne metody nie są. Przy tym żadne metody nie działają same z siebie. Człowiek ich używa i dlatego one działają. Natomiast w jakimś sensie wydaje mi się, że autentyczność tego, co zostało wytworzone, z całą pokorą stwierdzam. Pochodzi z tego właśnie, że myśmy nie mogli przekonywać siebie, że powinniśmy coś inaczej niż robimy. Że w tym temacie, a propos od dzisiejszego tytułu, no, on, for, means. Wiadomo, że słyszy się non-conformism. I ktoś mi powiedzieć, ty, no kurde, ale kompromis jest potrzebny w wielu sytuacjach. A myśmy się z Andrzejem zastanowili, ale co to jest tak naprawdę kompromis? Kompromis jest ze słowa łacinopochodnego, które w angielsku brzmi compromise. I jak się przetłumaczy compromised, czyli skompromisowane, to jest bardzo bliskie terminu skompromitowane. I to oznacza, jeżeli jakaś funkcja albo narzędzie, albo jakiś rodzaj rzeczy jest compromised, to oznacza, że jest zdysfunkcjonalizowane i że przestał działać. I to jest definicja słowa kompromis w źródłosłowie i moim zdaniem bardzo cenna definicja słowa kompromis. Gdybyśmy mieli przyjrzeć temu słowu kompromis. To co to tak. oznacza?
I co to oznacza w Tresurze Matrixa? Ja może ci wejdę słowo. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że nauczyłem się w Tresurze Matrixa przede wszystkim kompromisu w stosunku do siebie, mając do dyspozycji Olega. I nie patrzę w tej chwili na to w ten sposób, że ja mam tworzę kompromisy z Olegiem, że on jest taki, ja jestem taki, on robi to inaczej, ja robię to inaczej.
Ja rezygnuję
inaczej, i tak dalej.
Z czegoś, on rezygnuje
tak.
z czegoś.
Tak. Tutaj jest kompromis wobec mnie samego, tam wewnętrznie. Ja muszę szukać takich kompromisów, żeby znaleźć na szali ciężkość moich decyzji. Czy ja bardziej chcę występować w Tresurze Matrixa, czując to pole morficzne i energię tych ludzi, czy bardziej chcę nie mieć do czynienia z człowiekiem, który mnie wkurwia?
Tak,
czasami.
Tak, dokładnie. Ty masz K4 gwiazdki, masz tak niesamowity nick, że jak ty coś piszesz, to ja zawsze zastanawiam, czy ktoś nam nie wyjeżdża z takiego mięsa na samym starcie, a potem coś mówi. Czy czytacie dużo? Interesuje mnie to zagadnienie, jakie mam zajęć. Częściej pochętnie posłucham.
K4 gwiazdki K czytamy bardzo dużo między wierszami.
Między wierszami czytamy już tak, ale bez wierszy już nie. I to też chciałem powiedzieć, ja się nie wagam, że ja ostatnio prawie nic nie czytam. Kiedyś
nie,
czytałem.
Nie, ja czytam w kółko tą książkę Spowiedź opiekuna.
Ja się kiedyś, on czyta jedną książkę, a ja już nic. Kiedyś się naczytałem jak świniak grzmotu, teraz jakby przestałem. To, co powiedział na temat tego, co Andrzej powiedział, jeśli chodzi o kompromis. Kompromis taki zewnętrzny, nie taki jak Andrzej sam sobie wewnętrznie rozważył, żeby zbadać falę ciężkości tego, o co mu chodzi. Bo to, co jeśli pracujemy wewnątrz, to docieramy do tego, co nam chodzi, czyli szukamy naszego wewnętrznego komfortu de facto, czyli tego, gdzie jest grawitacyjny środek naszego komfortu. Wiadomo, że komfort jest tam, gdzie jest grawitacja. Minimum walki z grawitacją równa się komfort. Więc to, jeżeli ja staję sobie minimalny jakby walki z własną grawitacją, to robię to, o co mi chodzi. Więc człowiek może mniej, natomiast to, co z nim robię, jest dla mnie przyjemnością. I to we mnie daje taki, czyli u mnie mniej więcej to samo, daje mniej więcej taki rezultat, że potem fajnie mi się patrzy na ryja tego człowieka, nawet jeżeli nie w każdej innej sytuacji. Dlatego, że kojarzę tego człowieka, on mi się zakotwiczył z tym, co kocham robić. I co najważniejsze, nie rezygnuję z siebie w procesie tego robienia. Więc ten człowiek, czyli Andrzej dla mnie, ja dla Andrzeja, nie powoduje w nas wyrzeczenia się siebie, żeby to robić. Więc jesteśmy każdy z nas z własnej, nieprzymuszonej woli, a co najważniejsze, z własnej nieprzymuszonej przyjemności i co najważniejsze, z własnej nieprzymuszonej korzyści. I jeden, i drugi.
Bo chodzi o to, to jest bardzo ważne, co Olek powiedział, że my z występowania w tresurze Matrixa mamy pewną wewnętrzną energetyczną korzyść, spowodowaną tym, że my lubimy obydwoje to robić. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie wiem, którego nas wcześniej piorun.
Jak do tego doszło, nie wiem.
Nie wiadomo, ale generalnie my mamy interes w tym, żeby występować i gdyby to dotyczyło jakiegoś innego obszaru naszego komfortu, to prawdopodobnie ten związek nie przetrwałby roku. Ale w tym obszarze i ja, i Olek mamy interes w tym, żeby to robić. I teraz Olek zahaczył tam o clue dzisiejszego spotkania, a mianowicie moszczenie się w obszarze komfortu.
To jest ważne, Andrzej, powiedz, przepraszam, tylko jedną rzecz wtrącę, bo kompromis, żeby dokończyć temat, na zewnątrz jest definicją, której jeden i drugi coś traci, żeby zrobić coś razem. I to jest przegrana. To, co myśmy zrobili z Andrzejem, to jest wygrana. To nie jest kompromis. Więc my uważamy, że kompromis jest przeciwieństwem skuteczności życiowej i przeciwieństwem sensu. No ale dobra.
Natomiast tam wewnętrznie oczywiście kompromis pomiędzy sercem a umysłem jest i właśnie dlatego dążę do tego, żeby przedstawić taką historię, kiedy człowiek mości się w miejscu, które jest dla niego komfortowe, tak? Jest tam umoszczony, jest mości panem i sobie tam wymościł się w tych pieleszach i leży tam, bo mu jest komfortowo. Nie, może mieć jakąś książkę do czytania, albo nie wiem, telewizor na pilota, albo jakieś słuchawki. Tylko umoszczony w takim miejscu mości pan czy mości pani, w pewnym momencie musi iść się chociażby zesrać. I trzeba opuścić miejsce komfortu. I to jest bardzo traumatyczne i to jest w stanie nawet niektórych ludzi doprowadzić do depresji, że tak często musi opuszczać strefę komfortu po to, żeby zadbać o swoje potrzeby filozoficzne. Czy nawet naładować ten telefon, czy zmienić baterię w pilocie, czy iść do biblioteki po inną książkę po to, żeby w momencie, w miejscu, gdzie to moszczenie się odbywa, poczytać już coś nowego i świeżego. Najgorzej jest wtedy, kiedy my wracamy do tego miejsca, w którym była strefa komfortu, liczymy na to, że będzie tak samo jak przed momentem, kiedy wychodziliśmy załatwić te strefy, do tej strefy tych potrzeb filozoficznych, wracamy i już nie jest tak samo jak było. Tak. Już tam jakieś ziarno grochu w dupę pije. Już trawka już nie jest umoszczona tak, jak była. Już tam coś się dzieje, już zapach nie jest taki, już światło nie jest takie. I w tym momencie co? No tęsknimy do tej strefy komfortu, która była tu moment wcześniej, co powoduje znowuż jakieś tam wewnętrzne dysonanse i oczekiwania. I czym jest strefa komfortu? No, otóż ja dzisiaj siedząc właśnie, załatwiając różne potrzeby filozoficzne, wpadło mi do głowy coś takiego, że komfort jest więzieniem rozwoju. Ale z drugiej strony nie byłoby rozwoju, gdyby nie była chęć osiągnięcia komfortu. I w tym momencie, jak to mawiał słoń wkładający sobie trąbę do tyłka, koło się zamyka. No, bo tam w środku zasuwała mrówka.
Tak.
Cześć Monika. A nie, Monika już była. Cześć Pat. Właśnie. Słuchajcie, nie widzę pytań, bo bardzo chętnie chcielibyśmy na jakieś dziwne pytania dzisiaj odpowiedzieć. I teraz Olek właśnie oddaje ci tą tak zwaną pałeczkę tego trąby słonia włożonej w miejsce, w którym zaczyna się historia i kończy każdego z nas. To była słonica w takim razie. Przepraszam.
To była słonica, tak. Słonica C. No więc właśnie, patrząc na sytuację, w której traktujemy komfort jak pewnego rodzaju przyzwyczajenie, w którym robimy tylko to, co znamy, no to rzeczywiście będzie ciężko. Natomiast jeżeli wyobrażamy sobie, żeby się rozwinąć, to musimy wyjść poza komfort, to w takiej sytuacji staje w nas takie przekonanie, że wszystko, co robimy, musi być jakimś kompromisem. Czyli potrzebujemy czuć się źle, żeby się rozwijać. To, co myśmy zrobili w tresurze Matrixa, to uznaliśmy, że kiedy czujemy się źle, to czujemy się źle, ponieważ nie wiemy, jak jeszcze możemy się czuć. Nie próbujemy od tego uciekać, nie próbujemy tego w pewien sposób oddalać od siebie, nie próbujemy tego szpachlować tonami brokatu myślenia pozytywnego, udawać, że tego nie ma, czy twierdzić, że to jest spisek ego i reptylian, Tylko patrzymy na to wprost i mówimy, że jeżeli to jest w moim życiu, to naprawdę to jest moje i oddzielę to, co moje, od tego, co jest innych ludzi. I zajmę się tym, co ja mogę z tym zrobić, czyli moim osobistym dyskomfortem. I kiedy ja się tym dyskomfortem sam zajmuję, to nagle dociera, że ten dyskomfort jest pewnego rodzaju życzeniem komfortu. Ponieważ każdy rodzaj dyskomfortu na dnie, ponieważ jest moim osobistym mechanizmem przetrwania, życzy mi komfortu. Takiego, który jest rozwojem.
Czyli właśnie, i teraz
przejściem do innej postaci.
Innej postaci. I teraz padło to sakramentalne, te dwa sakramentalne zdania, do których to każdy dąży. Jeżeli oglądacie ten film, to na pewno też dążycie do tego. Otóż słowo komfort i słowo rozwój. To są dwa zaklinacze przestrzeni i każdy z nas chciałby uzyskać taki stan, w którym czuje się komfortowo, ale też czuje, że się rozwija. Tak? No po to się czyta te książki, ogląda takie filmy. No, takie filmy jak ten to raczej nie, bo tutaj się nie można rozwinąć, bo tutaj jest zupełnie słabe szanse. Tak. No ale skoro ktoś nas ogląda, to znaczy, że no, chociaż chce się może trochę pośmiać. Ale generalnie są te dwa zaklinacze przestrzeni, komfort i rozwój. A co by się wydarzyło, gdybyśmy na moment zapomnieli o tym, że dążymy do komfortu i nie chcieli się w ogóle rozwijać, reagowalibyśmy tylko na to, co jest do zrobienia, żeby zobaczyć, co nam przestrzeń dostarczy, jak będziemy musieli na to zareagować lub nie. I co się wtedy wydarzy? No, przez pierwsze chwile będziemy mieli poczucie, że właściwie to my się nie rozwijamy i stoimy w miejscu i nic nie robimy. A zaraz po tym pojawi się uczucie, że właściwie to czujemy się źle z tym wszystkim i czujemy się niekomfortowo. I zaraz co zrobić, żeby odczarować potrzebę czucia komfortu i potrzebę poczucia rozwoju i odnaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak jak jesteśmy i zgodzić się na to, że to jest właśnie to miejsce, w którym się miałem znaleźć w tym momencie. Tu mam coś do zrobienia lub nie.
Wtedy najczęściej możemy tym zaskoczeniem swemu odkryć, że to, że staliśmy w miejscu, wynikało często z tego powodu, że uważaliśmy, że nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Czyli ja żyłem kilkadziesiąt lat w takim wypadzie, który uważałem dla siebie za ograniczający i uważałem, że jestem absolutnie, całkowicie w złym kraju, w złej rodzinie, w złym mieście, w złej sytuacji. I co najważniejsze, w złym ciele, jestem nie tym człowiekiem, co trzeba i gdybym był innym człowiekiem, urodził się w innym kraju, był w innym systemie i był innego pochodzenia, to i gdybym wychowany w innym religii i na pewno gdybym nie przychodził na takie, a nie inne imprezy, w takim, a nie innym czasie, gdybym
nie chodził do tego przedszkola, miał innych rodziców, nie miał takiej waluty do wydawania, żył w innym systemie podatkowym, wszystko by zmieniło, był zupełnie innym człowiekiem.
To wtedy rzeczywiście mógłbym coś działać, a tak to... No natomiast właśnie myśmy stwierdzili, że najprawdopodobniej negowanie tego, w czym jesteśmy, jest głównym powodem, dlaczego z tego nie wyłazimy.
Oleg Milo pisze, żebyś trochę wyżej mówił. Tak bardziej piskliwie.
Czyli jednym słowem, negowanie tego, w czym jesteśmy, jest jednym z najważniejszych powodów, dlaczego tym siedzimy.
Ale to z kolei mnie zdenerwuje. Ilo nie, no my będziemy
no,
mówić.
No dobra, i co? I to ja teraz powiem to jeszcze raz, ale niżej, prawda? Kiedy próbujemy natomiast zaakceptować to, w czym jesteśmy, to okazuje się, że to, w czym jesteśmy, jest podstawą tego, co może stanowić dla nas kierunek zmiany i nagle okazuje się, że może być inaczej właśnie dlatego, że przyznajemy, że to, co mamy, jest tym, czego możemy chcieć. Że możemy w tym wybierać, że w tym, czym jesteśmy, już teraz się normalnie będę mówić, znajduje się ziarno tego, co jest podstawą zmiany. Co więcej, przegapiliśmy mieli sytuacje, w których już następowały zmiany, ale się ciągle wydaje, że nic się nie zmieniło.
Tak. I co się wydarzyło między tym momentem, kiedy my zdecydowaliśmy... Przestań, wygląda jak trawersyta. Trawersyci to są ci, co trawersują. Po Mount Everestie, tam, bo tam trawersem idą. Słuchajcie, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek zrezygnuje z poszukiwania komfortu i zrezygnuje z rozwoju? Otóż to wcale nie znaczy, że on nie będzie czuł komfortu i nie będzie czuł rozwoju. On tylko nie dąży do tego. Nie jest to jego jedynym celem w życiu.
A co jest wtedy jego celem w życiu? W życiu, co jest twoim celem w życiu, jeśli nie dążysz do komfortu i nie dążysz do rozwoju? Najprawdopodobniej jego celem wówczas jest rozpoznanie tego, co tutaj, teraz może zostać użyte maksymalnie komfortowy i maksymalnie nieaspiracyjny, jednak rozwojowy sposób. To jest a propos dopaminy, serotoniny, zerotonina. Zerotonina jest tym hormonem, który służy rozpoznaniu tego stanu, który masz dziś. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Andrzej, będąc, pozwalam sobie Andrzej, nerwicowcem i ja, będąc depresyjny, no bo takie są nasze punkty wyjściowe. Andrzej jest nerwicowcem, a ja jestem depresyjny.
Tego nie widać, ale ja wam tylko powiem, na każdym filmie ja się tam trzęsę, coś mi tam chodzi i tak dalej, no mam po prostu tak, tak skonstruowany
ja
układ nerwowy.
Ja patrzę na to i mówię, to jest wszystko bez sensu. To jest wszystko bez sensu. To jest absolutnie wszystko bez sensu. Słuchajcie, różnica polega na tym, że teraz Andrzej się trzęsie i mówi, nawet ja siedzę i mówię, to jest bez sensu, to jest piękne. To jest piękne, kiedy to jest bez sensu. Ja chcę to dalej robić. Dlatego, że myśmy nie próbowali, zresztą kilkakrotnie na kilku naszych poprzednich wystąpieniach mówimy o tym, jak to się wydarzyło, na kilku nawet zlotach Transfera Matrixa o tym opowiadaliśmy. Andrzej opowiadał o swojej historii z Xanaxem i lekami. Ja gdzieś tam opowiadałem o swojej historii z depresją. Jak ktoś jest, no to słuchaj, to może połączyć strategię Andrzeja i moją, jak jesteś nerwicowcem i depresyjnym.
Masz po prostu super materiał do działania, no bo my mamy, a jeden ma to, drugi ma to i czasami nam tego brakuje. No. Dlatego jak się spotykamy, to jesteś, to wszystko razem.
Jesteś tresurą Matrixa w jednej osobie. Zresztą wiesz, ja to powiem nawet wyżej, tak jak Milo powiedział. Ty jesteś tresurą Matrixa w jednej osobie. No i właśnie. Natomiast wiesz, no Andrzej był psychiatry.
Oczywiście i to kilka razy.
Ja nie byłem u psychiatry, całe szczęście, bo bym mnie jeszcze wyleczył i nie miałbym tyle materiału, co mam. I prawdopodobnie Andrzej też dostał terapię, z której zrezygnował i odkrył to, co dziś jest stresową Matrixa. Oczywiście my nie zalecamy rezygnowania z leczenia psychiatrycznego. My uważamy, że... dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć Wojtek. No ale pamiętasz, widzisz, pamiętasz. Bibobry kiedyś mówiliśmy.
Mówiliśmy bobry, wiesz, czyli jelenada. Myśmy zrobili takie ryzyko. My nie zalecamy rezygnowania z terapii, bo my już wiemy, że wcale nie trzeba rezygnować z terapii psychiatrycznej, żeby użyć stanu, który jest dziś traktowany przez nas jako ograniczenie. Czyli na przykład nerwica, czyli na przykład depresja. Natomiast, uwaga, najwięksi rewolucjoniści psychiatrii, na przykład Milton Erickson, stosowali terapię, czy Jung na przykład, stosowali taki rodzaj terapii, w których nie wyprowadzali pacjenta z jego stanu, a jedynie w jego stanie, w którym go zastali, wskazywali na mechanizmy, które on nie widział, a stosował. Mechanizmy, które dawały mu wyjątki od reguły, pokazywały inne kierunki i sposoby używania, wskazywały na supermoc drzemiącą w tym, co było postrzegane jako dysfunkcja. I to są autorytety, które stworzyły dzisiejszą psychiatrię. To nie jest dwójka facetów, które się bawi w kabaret, jak my na przykład.
I teraz tak, czego myśmy się doszukali w tej naszej depresji i bycie nerwicowcem? Otóż nerwicowiec ma nadwrażliwy układ nerwowy, co świadczy o tym, że jest cholernie wrażliwy. W związku z tym, w momencie, kiedy dmucha motyl nawet, czy tam piernie komar, to taki nerwicowiec od razu to czuje i wyprowadza go to z tego miejsca umoszczenia komfortu.
Komfortu. Andrzej, uwaga, stop, chwileczkę, konkurs dla widzów. Kiedy Andrzej opowiedział o tym, co bolał, w jaki sposób reagował na wchłonięcie pomnika?
Natomiast człowiek, który ma właściwości depresyjne, z kolei, on jakby jego naturalnym stanem jest bycie w spokoju, jakby niepobudzonym. Natomiast on nagminnie tego unika, będąc wbrew sobie, tak?
Co więcej,
i starałby być się wszędzie, wszystkim pomóc, być wrażliwy, z atencją odnosić się do innych ludzi, pokazywać tą wrażliwość i tak dalej, no ale to powoduje depresję ze względu na to, że naturalnym jego stanem jest bycie w spokoju i obserwację przestrzeni.
Co więcej, nerwicowiec na przykład ma taką tendencję, że zawsze widzi takie, że znowu coś się zmieniło, prawda? Nie przyzwyczaja się, na zasadzie takiej i zawsze coś. I znowu to, i znowu to, i znowu to, i znowu to. I w sytuacji, w której to jest postrzegane jako dyskomfort, to osoba znerwicowana mówi, kurde, no, odpocząłby wreszcie. Nie? Natomiast Patrycja Powiedział to
Tak.
publicznie?
Bo Patrycja powiedziała, bo kiedyś
Ale
Patrycja
to
była
wiecie, za tobą ta wizja
w
po prostu,
domu
no nie
i ja
chcę cię
po prostu
opuścić. No.
siedziałem przy telewizorze i zrobiłem tak.
Jak kameleon po prostu.
Jak chameleon. I Patrycja była przerażona szybkością działania człowieka, który jest znerwicowany i ma po prostu układ nerwowy tak skonstruowany, że jego ruchy są błyskawiczne.
Właśnie, bo osoba znerwicowana działa na zasadzie wiecznej niespodzianki, ponieważ tak żyje w takim stanie. Natomiast osoba depresyjna ma tendencję do uogólniania. To nam mówi znowu, zawsze. To i to, a to widziałem, to się łączy, no to pamiętam, no znowu, zaś, wszystko, wszyscy, większość. Nie? I to są jakby te dyskomfortowe punkty. I gdybyśmy chcieli z tym walczyć, jak walczyliśmy, to osiągnęlibyśmy tylko większą eskalację i poprzez unikanie kontaktu z tym. Mówilibyśmy sobie albo miłość i rozwój, albo ten twoja nerwica i twoja depresja. No zwróćmy sobie, mieli takiego bakcyla, takiego skrzata, kurwiacza, który mówił, idź tam. Nie uciekaj. Jeśli to nie chce cię opuścić, to coś w tym jest. I myśmy szli w tym, Andrzej w kierunku swojej nerwicy, ja w kierunku swojej depresji. I co się okazało? Okazało się, że nerwica Andrzeja jest umiejętność, jest tym samym, co umiejętność zabawy. Ludzie całe życie tego szukają, żeby to odnaleźć, a to jest w tym. Bo to zabawa mówi, a dzisiaj jest tak, jutro będzie tak, a za chwilę będzie tak, a co będzie za chwilę? Pokazuje, że w każdej chwili może wszystko się zmienić. Uwaga, drugie zdanie tresury Matrixa jest pochodną nerwicy. W każdej chwili wszystko może się zmienić.
Ale jest również pochodną depresji, ponieważ ja Olega widziałem w takim stanie, rzadko go takiego widać, ale widziałem go w takim stanie, w którym on był totalnie spokojny, wyluzowany, siedział
rzadko
spokojnie na
widać.
Siedział spokojnie na fotelu i po prostu nic nie robił. I to był ten stan, w którym ja Olega widuję bardzo rzadko, ale jednak go widziałem i tam jest pewnego rodzaju moc związana z tym, że w nim się wtedy włącza coś takiego, czego Olek prawdopodobnie nie zauważa i czego ja nigdy nie powiedziałem, ale w momencie, kiedy Olek siedzi i nic nie mówi, tak jakby medytował, ale on oczywiście jak kameleon obserwuje wszystko dookoła, włącza się u niego coś, co można by nazwać charyzmą bycia. Ale siądź kiedyś na ławce, na plantach i siedź. Po prostu usiądź i wtop się w te platany, które na plantach rosną. Obserwuj sobie gołębie, jak one tam gruchają. Możesz tam od czasu do czasu nawet ich grochu tam rzucić, tylko nie traf gołębia. I zobacz, co się wtedy zacznie dziać. Jak ludzie będą przechodzić, będą się przyglądać, jak być może ktoś usiądzie koło ciebie, być może nawet ktoś podejdzie do ciebie i zacznie z tobą rozmawiać. Być może nawet już nieraz miałeś taką sytuację.
No, nie
wtedy,
raz,
kiedy
raz,
nie
raz,
jesteś
tak.
nad hiper jakby...
Aktywnym, wybiegającym aktywnym. Naprzód i ciągle
dokładnie.
Tam.
Czyli wydawałoby się, że jesteś w depresji, siedząc tam, nic nie mówiąc, z tępym wzrokiem, patrzącym w gołębiach trafionego
trochę, tak.
Polskim zielonym groszkiem.
Ale spróbuj trafić arbuzem w gołębia. To masz...
A propos arbuza, mam taką dygresję, fajną dzisiaj przeczytałem, że partie zielonych są jak arbuz, na zewnątrz są zielone, a w środku są czerwone.
To jest bardzo, bardzo trafne.
Ale kto wie, to znaczy kto skojarzy, to skojarzy, a kto nie... Ale
skojarzy,
po prostu spodobała mi się ta alegoria związana z tym, aczkolwiek nie jestem jakoś tam politycznie nastawiony.
Nie, to tylko jest komentarz.
Desmond Walker, dawno cię nie było.
Że od tego gadania o kolorach człowiek daltonizmu może dostać. No dobra, zawsze możesz sobie cofnąć. Natomiast to, co jeszcze na temat depresji można powiedzieć, o ile nerwica jest nieprzetworzoną zdolnością zabawy, czyli umiejętnością bawienia się niespodzianką, to depresja jest nieprzetworzoną radością, bo radość ma dokładnie taką samą tendencję. Radość mówi zawsze, znowu, o, proszę. Czyli łączenie punktów, widzenie ze sobą połączeń. Różnica między depresją a radością jest tylko taka, że radość to jest depresja, która zobaczyła, że sama to robi. I tak esencją zdania tresury Matrixa, które jest oparte na mądrości depresji, jest tak naprawdę istnieje tylko miłość.
Tak naprawdę istniejesz tylko ty. To jest od tych słów zaczęła się w ogóle tresura Matrixa.
I to się łączy klamrą zdania pierwszego, który mówi, że jest tak, jak myśli, że jest. Ponieważ jeżeli jest tak, jak myśli, że jest, to twoja nerwica jest zabawą i to jest prawda. A jeżeli jest tak, jak myślisz, że jest, to twoja depresja jest radością i to jest prawda. I ktoś mi powiedzieć, no i dobrze, i jak wy to udowodnicie? A my mówimy, ja pierdzielę, od 2013 roku własnym życiem. Dlatego, że jeżeli ktoś widział nasze ryje, nasze samopoczucie, nasze prywatne decyzje, to jak sobie radzimy z rzeczywistością, z naszymi gołami i durami, z wszystkimi naszymi sytuacjami, zadami i waletami, to jest najlepszy możliwy dowód. Czyli nie, być może nie zawsze byliśmy dowodem wzorcowym, książkowym, jak wygląda sukces lub szczęście. Natomiast generalnie to, co wyszło nam i nam wychodzi w czasie rzeczywistym, w całym trybie, korzystanie z siebie zamiast bycie wykorzystywanym. Używanie własnego życia zamiast bycia używanym. Bycia osobą, która w swoim życiu jest tym, co chce znaleźć. Nie tego szukamy we wszystkich ścieżkach? Od tych, które biorą dragi, od tych, które medytują? Czyż nie tego wszystkiego szukamy? My teraz nie twierdzimy, że tresura Matrixa jest spełnieniem snów wszystkich i teraz wszyscy powinni rzucić wszystko i iść do tresury Matrixa. My się popełniamy.
Na pewno dla nas tak, ze względu na to, że pomimo tych różnic i tego, że gdzieś tam musimy wewnętrzny kompromis używać, ale jednak mimo wszystko odnajdujemy się w tym i no ja czuję się tu po prostu komfortowo i czuję, że się rozwijam. Tak?
No i to właśnie, co więcej, ten rozwój jest manifestacją, rozwój osobisty jest manifestacją tego, że my nie wychodzimy ze strefy komfortu, bo tego w ogóle nie potrzebujemy. Jak Andrzej dał tę metaforę, wstać z kanapy i iść do kibla, to my nie uszczamy strefy komfortu, tylko rozszerzamy.
Strefa komfortu podąża za nami.
Za nami. My idziemy z naszą strefą komfortu i zabieramy ją do świątyni potrzeb filozoficznych i kiedy stamtąd wychodzimy, wracamy na kanapę, to już nie jest to samo miejsce. Zajebiście, znaczy już wydarzył się rozwój. Tak? Dajcie sobie żwawe kolorki na ściany. No. Ja osobiście nie wiem, co moglibyśmy sobie dać.
Żwawe kolorki. Ja mam jakieś żwawe kolorki? No właśnie, no, proszę no, bardzo. No, ktoś mówi, a ja od razu mam. No. No,
proszę bardzo. No, ja nie wiem. Osobiście mam bardzo żwawe biel. Żwawe pistacjowe. Ja nie ufam różowym pistacjom.
Tak, a ja nie użyłem, jakby kolorki, a ja to ja. Tutaj proszę bardzo, czerwony, biały, niebieski, zielony. Wróćmy do stref komfortu i do poczucia, że się rozwijamy, no bo tylko wtedy jesteśmy wartościowi, kiedy się czegoś uczymy, czytamy mnóstwo książek. Mało tego, jesteśmy w stanie tą wiedzę komuś przekazać i sami z niej skorzystać. Uwaga, sami z niej skorzystać. Ileż to razy byliście na jakichś wykładach, sytuacjach związanych z coachingiem i tego typu rzeczami, gdzie uczyliście się różnych rzeczy, a jak potem zapytaliście tego szewca, w jakich on butach chodzi, to się okazywało, że on nie ma czasu dla siebie zrobić tych butów, bo on musi robić te buty innym.
Tak. No właśnie, czyli no, mieliśmy taką sytuację, ilekroć mieliśmy taką sytuację, że człowiek, który musi zajmować się pomaganiem innym, potrzebuje nie mieć czasu dla siebie. Nie? To jest jedna skrajność. Druga skrajność to jest takie myślenie, że ktoś, kto pomaga innym, musi być wzorcowym przykładem kogoś, kto osiągnął sukces, o którym opowiada. Jedna i druga skrajność jest nierealistycznym sposobem unikania tego, żeby się czymś zająć osobiście. Dlatego, że jeżeli szukam takiego nauczyciela, jest z Apokalipsy, to o tym zresztą opowiem. I jest szukanie Apokalipsa, czyli to jest takie stwierdzenie na osiedlu, pokaż mi swe usta, prawda? Apokalipsa. I to, co się, ktoś też szuka takiego wzorcowego guru, który ma wszystko ogarnięte i uczy tego, kompletnie uczy tego jakby sukcesu malinowego po prostu takiego właśnie, pistacjowego, fioletowego, czyli jest kompletną esencją tego, czego uczy i bardzo boi się nie być tą esencją, czyli dba o swój wizerunek jak cholera. Nie? Najczęściej oznacza to, że no generalnie balibyśmy się, gdyby okazało się, że w tym wszystkim potrzebujemy być sobą, a nie najlepszą wersją siebie. Czyli szukając takiego gurusunu, który ma ogarnięte wszystko i jest milionerem i ma wzorcową rodzinę i nigdy w życiu się nie pomylił i zawsze wszystko lepiej wiedział, jak się uczył, to zawsze wszystko ogarnął i zawsze szukał tam, gdzie trzeba, czyli jest bezbłędny, to znaczy, że najprawdopodobniej szukając takiego nauczyciela, bardzo boimy się zawstydzić się tym, że popełnimy błąd i że będziemy sobą. Natomiast jak idziemy w tę stronę, w której będziemy szukać szewca, który nie nosi butów, czyli szukać takiego guru, który nie ma czasu dla siebie, który cały się oddaje służbie, który nie ma czasu sobie pomóc, bo ciągle komuś pomaga, to gdzieś w nas jest prawdopodobnie niezgoda, strach, wstyd, że moglibyśmy chcieć skorzystać na własnym rozwoju. Że moglibyśmy chcieć wreszcie odpocząć, że moglibyśmy chcieć przypisać sobie jakiś rodzaj przyjemności. I nie, i wtedy podpiszemy coś własnym nazwiskiem i wtedy będziemy widoczni. Jak będzie nam dobrze, to będziemy widoczni. Jak będziemy widoczni w taki sposób, że jest nam dobrze, to przestaniemy zasługiwać na uwagę opartą na litości. Przestaniemy zasługiwać na akceptację opartą na litości. Więc to, co myśmy zaproponowali jako tak zwana droga środka, czyli
Marysia, tak. Makotka, droga środka Makotka.
Droga środka Makotka. Ten makotek jest taki zwitek sierści, makotek. To, no oczywiście, no, jeszcze bardzo.
No ale rzeczywiście.
Oczywiście, tak. To on mówi o tym, że po pierwsze, najlepszy jest taki szewc, który sobie buty szyje na pierwszym miejscu. Oraz taki szewc, który potrafi kląć jak szewc. Taki szewc, który nie jest idealnym guru jak z obrazka i boi się z tego obrazka wyskoczyć, tylko jest człowiekiem. I jaki by poziom rozwoju nie osiągnął, nie jest on nigdy ostateczny, bo zawsze jest następny krok. I myślimy, że to jest tresura Matrixa.
Tresura Matrixa jest również czymś, co powoduje, tak jak powiedziałem wcześniej, pewnego rodzaju inspirację. Ja nie mówię, że to jest jedyna droga, która daje tą inspirację, ponieważ tak naprawdę każdy człowiek, którego napotykamy, jest dla nas w pewnym sensie guru w jakimś obszarze naszego własnego życia. I to niekoniecznie musi być coś takiego, że ten człowiek jest idealny we wszystkim, ale na przykład jest idealny w tym, że nas denerwuje w jakimś obszarze i to jest jego dar, bycia guru w naszym życiu, żebyśmy my zostali zainspirowani tym, żeby to zauważyć. Mm-hmm. I o czym będziemy dzisiaj mówić, bo to dopiero była rozbiegówka, tak? To było te 15 minut rozbiegówki. Otóż, pierwsza część naszego tytułu dzisiaj to jest oręże noworoczne, czyli co z przyszłym rokiem, co się tam wydarzy, co my przewidujemy, jakie tam te kroniki karnisze nam podpowiadają historię i czy to wszystko, co się zaczęło, to się skończy, czy też dopiero się zacznie i jak my w tym w ogóle się w tym wszystkim odnajdziemy i gdzie szukać miejsca komfortu, gdzie szukać inspiracji, a gdzie szukać wiedzy, żeby przetrwać. A gdzie szukać najtańszego węgla albo polędwicy?
We własnym białku.
Tak.
Najlepiej. Najtańszego węgla najlepiej szukać we własnej polędwicy. Tak.
Janusz, jeżeli chodzi o kształt Ziemi, to na ostatnim orężu noworocznym jest tam wyjaśnione, co my sądzimy o kształtach planety i między innymi Ziemi. Także Janusz, wróć sobie do poprzedniego oręża noworocznego sprzed roku i tam jest to wyjaśnione wszystko bardzo.
No, swoją drogą to ciekawi mnie, że na naszym czacie ludzie się już rozpoznają między sobą po nikach. To jest w ogóle chyba pierwszy raz taka sytuacja, że wpadają do salonu, mówią, a cześć, dzień dobry, wiedzą o kogo chodzi, bo ja na przykład nie wiem, kim jest akurat ta Beata, kim jest Mirateo i kim jest na przykład Janusz zwany doktorem. Ale okej, okay, dobra. No, jeżeli potrzeba, tak już idąc, nawiązując a propos do tego, co mówi, bo zaraz powiemy o orężu i o dojrzałym jakby przekazie.
Dojrzały przekaz. Podstawa tego, to właśnie to jest to, co chcemy nieść ze sobą. Dojrzały przekaz. Taki pomarańczowy, czerwony już. Gałęzie się uginają, on tam wisi na tej gałęzi. Dojrzały przekaz, aż sok ocieka.
Dojrzały przekaz, z którego sok ocieka.
Sok ocieka, jo.
Że jeśli potrzeba aprobaty innych, to jest mi ciebie szkoda. Ja nie wiem, czy ja to powiedziałem. Nie jestem aż tak dobrej pamięci. Natomiast muszę powiedzieć, że ja bardzo dużo swego życia spędziłem na potrzebie aprobaty. I bardzo długo, bardzo, bardzo długo radziłem sobie z tym. I wiele z takich rzeczy bardzo do niedawna jeszcze ze mną było. Ja nie wiem, czy się przypadkiem, czy coś we mnie nie obudzi. Dlatego, że to jest potrzeba aprobaty jest... Jestem daleki od protekcjonalnego, wywyższającego się stwierdzenia, no, ty mały człowieku, ty potrzebujesz aprobaty, ja mam to ogarnięte. Potrzeba aprobaty jest elementem instynktu przetrwania, ponieważ rodzimy się od konkretnych ludzi jako bardzo, bardzo bezradne stworzonka i dezaprobata jest równoznaczna ze śmiercią głodową dla takiego stworzonka. Więc to nam będzie towarzyszyć prawdopodobnie do śmierci. Więc to nie chodzi o to, czy my wyzbędziemy się poczucia potrzeby aprobaty innych osób, tylko chodzi o to, co my zrobimy z instynktem przetrwania, który jest podkładem poczuć potrzeby aprobaty. To jest to, czym my się zajmujemy.
I teraz tak, to oręże noworoczne. Ja dzisiaj przed wyjściem tutaj robiłem różne rzeczy związane z przygotowaniami do jutrzejszego dnia i jednym uchem słyszałem, co tam się dzieje w telewizorze, bo nieopatrznie był włączony i tam było informacje o tym, że w takich miejscach, które się nazywają szpitale, jest mnóstwo ludzi, a zwłaszcza dzieci, oni są wszyscy chorzy i że w ogóle jakaś armagedon jest z chorobami, ludzie kaszlą, kichają i prychają, mają wysoką temperaturę. No i wiadomo, że no nawet niektórzy tracą życie związane z tym, że organizm nie wytrzymuje tego typu rzeczy, za mało tych przeciwciał wytworzył i po prostu poddaje się ciało. Natomiast ja zacząłem się wsłuchiwać w ten przekaz i czekam tylko, żeby tam było pokazane, co to za choroba, co to za który etap tego zbowidu, czy to jest sronikron, czy fimikron i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że tam nie było żadnej informacji o tym, co jeszcze rok temu wypełniało po uszy wszystkie media w związku z pewną akcją. I teraz do czego ja dążę, bo to ma pewne swoje historie. Tak samo w tym roku przestrzeń została wypełniona pewnymi informacjami związanymi z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i rzeczywiście tam dzieją się straszne rzeczy. Natomiast no, wszyscy mówią tylko o tym i właściwie no, wiadomo, że nie wiadomo, co o tym myśleć, tak? Bo to jest tak straszne, że nawet nie wiadomo, co o tym myśleć. No jedyne, co można zrobić, to rzeczywiście czuć to współczucie i pomagać ludziom, którym można pomóc, jeżeli są na wyciągnięcie ręki, bo też nie ma sensu na siłę zmieniać swojej własnej przestrzeni wbrew sobie i używając kompromisu wewnętrznie do siebie i do całej przestrzeni, poświęcać swoje życie. Ja mówię o tym, żeby nie robić czegoś na siłę, tylko robić rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki. Jeżeli na wyciągnięcie ręki mamy możliwość pomocy komuś i widzimy, że ten ktoś tej pomocy pomaga, potrzebuje, to zróbmy to, a nie przeprowadzajmy na siłę staruszki na drugą stronę, która po prostu chciała zostać po tej stronie jezdni, a nie tam. A my no, niejednokrotnie swoją potrzebę pomocy komuś, pomagamy komuś, nie wiedząc, że tak naprawdę robimy zupełnie odwrotne sytuacje. To jest ta tak zwana płynność działania, podążanie za białym królikiem. I to, co się wydarzy w przyszłym roku, to będzie dokładnie to, czego będziemy się obawiali albo będziemy oczekiwali. I im dalej będziemy sięgać swoimi obawami w przestrzeń, tym więcej takich informacji do nas dotrze i tak właśnie będzie wyglądał nasz rok. Im bardziej skupimy się na tej przestrzeni, którą mamy na wyciągnięcie ręki i nie będziemy szukać ani komfortu, ani rozwoju, tylko będziemy wykonywać te rzeczy, które w danym momencie są do zrobienia, to w tym momencie prawdopodobnie na koniec roku ze zdziwieniem stwierdzimy, ile wspaniałych rzeczy się wydarzyło, ile się nauczyłem, ile nowych ludzi poznałem, ile nowych widoków i zapachów i smaków doświadczyłem. Jak to się ma do tego całego przekazu, który my tutaj od tych paru ładnych lat promujemy? I co się wtedy z człowiekiem dzieje w momencie, kiedy on rzeczywiście mając świadomość, że wyciągnięcie ręki to jest tyle i że na wyciągnięcie ręki mam wpływ na świat, a wszystko, co się dzieje poza wyciągnięciem ręki, to jest to, czemu ja się poddaję i co powoduje, że czuję się tak, siak, potrzeba mi tego, tamtego, strefa komfortu nie jest taka, nie jestem tak nauczony, wyszkolony, nie umiem wszystkiego, nie mam połączenia z kronikami karniszy, z silnikami z patiszy i różnymi innymi historiami, a oni mają. Kto oni? Ano ci, którzy są poza wyciągnięciem ręki, na których my patrzymy po to, żeby czerpać od nich co? Inspiracji.
Inspiracji. No właśnie, tak, dokładnie tak.
Czyli my de facto też, jeżeli jesteśmy i oglądacie nas, wyciągnijcie sobie rękę do klawy, do monitora. Jeżeli jest na wyciągnięcie ręki, to okej, oglądajcie dalej. Ale jeżeli jest dalej, to wyłączcie natychmiast.
Absolutnie, dokładnie. Teraz, jeżeli ktokolwiek chciałby, żeby wszystko zostało jak było, niech natychmiast się rozłączy. I my to zobaczymy po tym, że ilość oglądających nam spadła. Także no, na razie widzę, że sami odważni. No dobra. No więc tak. Co jest najważniejszą zasadą funkcjonowania, tego w jaki sposób możemy zmienić, czy nie zmienić, no nie wiem, użyć tej przestrzeni, która nadchodzi. Po pierwsze, jeżeli się czegoś boisz, trzymaj to blisko. Nie chodzi o to, że jak boję się pana policjanta, to go zapraszam do domu i z nim mieszkam. To jest mój lęk. Jeżeli się czegoś boisz, nie odrzucaj tego. Odrzucanie powoduje, że wysyła falę. Odrzucanie powoduje, że jeżeli próbujesz trzymać swój lęk daleko od siebie, zaczynasz projektować go na innych. Zaczynasz posądzać innych o to, czego się sam boisz. Zaczynasz wreszcie zapominać, że produkujesz swój lęk. I to jest fizjologiczna, biologiczna prawda. Dlatego, że lęk nie jest czymś z zewnątrz. Lęk jest produktem mózgu. To oznacza, że on ma jakąś funkcję i że on czegoś dla nas chce. Trzymaj lęk blisko, dowiedz się, czego on ci życzy. I dowiedz się, co się stanie, jak to zostanie spełnione.
Jeżeli ten lęk jest poza zasięgiem twojej dłoni, to znaczy, że to nie jest twój lęk.
To nie jest twój lęk.
I nie zajmuj się nim. Jeżeli... Twoje lęki są tylko te, które są na wyciągnięcie twojej dłoni. Oczywiście to jest cudzysłów. Tam Monika Supresa napisała ostrożnie ze współczuciem. W naszym przypadku, w przypadku tresury Matrixa, współczucie to jest pewnego rodzaju szacunek do tego, co te byty, energie zażyczyły sobie w swoim życiu do przeżycia, tak? Bo już mówiliśmy o tym nieraz i to jest w naszym przypadku współczucie, czyli szacunek do tego, do innych ludzi, którzy mają swoje historie, swoje ścieżki do przejścia. Być może z naszej perspektywy wyglądają one strasznie, ale skoro oni tam są i mają to na wyciągnięcie ręki, to znaczy, że dokładnie to mają przeżyć i my co możemy czuć? No możemy czuć do tego szacunek i czujemy.
Współczucie nie jest mechaniczną empatią, w której zarażamy się czyimś stanem. To nie jest też litość, ani też nie jest poczuciem zobowiązania emocjonalnego, w której musimy koniecznie popłynąć w czyjeś błoto, bo tak nam każe współczucie. Współczucie jest umiejętnością wyobrażenia sobie przynajmniej częściowo, co by było, gdybym to był ja. To rozszerza moją perspektywę. Natomiast aktywne współczucie jest aktywnością, która również jest rodzajem mądrości, która mówi, że ja nie pomogę nikomu, jeżeli będę naśladował czyjeś cierpienie. Czy to różni to od tej tak zwanej stadnej empatii, która jest mylona ze współczuciem, których jeżeli ja naśladuję czyjeś cierpienie i współcierpię, to ja mu pomagam. Oczywiście ktoś może się poczuć lepiej wysłuchany, jeżeli widzi, że ja też czuję dyskomfort, patrząc na to, jak on się czuje. I to jest prawda. Ja to czuję. Natomiast nie pomogę mu na dłuższą metę, jeżeli będę wiecznie płakać zawsze, kiedy płaczę. Wiecznie się taplać w błocie, kiedy widzę, że on się tapla w błocie. Ciąć się, kiedy on się tnie.
Janusz zadał pewne pytanie. A jeśli się boję, że potrącę pierwszego na pasach, to znaczy, że mam go w końcu któregoś pierdyknąć? Janusz, odpowiedź tresury Matrixa jest prosta. Jeżeli ten pierwszy sobie tego zażyczy, to tak. I miej do tego szacunek. Natomiast Beata napisała, śpię z pająkiem. Więc na to odpowiadamy tak. Taka przypowieść przypomniała, jak to napisałeś, że śpię z pająkiem, kiedy dwóch przyjaciół rozmawia ze sobą i ten jeden, podejrzewając tego drugiego, pyta go: słuchaj, spałeś z moją żoną? A ten drugi mówi: nie spałem z nią ani minuty.
Tak, ani oka nie zmrużyłem.
Ani oka nie zmrużyłem, więc to spanie z pająkiem tak właśnie brzmi.
Ja, pająk ma 8 oczu, więc wiesz, tutaj...
Jak tam psycholog powiedziała, że to ukryta agresja nie ma ukrytej agresji. Jeżeli ktoś nie emanuje agresją na zewnątrz, to znaczy, że jest agresywny sam w stosunku do wobec siebie. Nie ma czegoś takiego jak ukryta agresja. Albo jest agresja, albo jej nie ma. Tak
Że
naprawdę każdy z nas jest agresywny.
Nam się wydaje, że ukrywamy agresję, ale to zawsze cholernie widać. Naprawdę to jest trochę tak, jakby wiesz, jak ktoś, nie wiem, próbuje za wszelką cenę ukryć, że mu spodnie spadły, natomiast to widać z daleka, że mu spodnie spadły, no po prostu.
Wiadomo, że można się nawet agresywnie uczyć, tak?
Można, tak, ja się
można agresywnie medytować, nie. Tak?
No, jeszcze jak, swoją drogą wiele pozytywnych szkół rozwoju to jest autoagresja, ponieważ próbuję odsuwać od siebie prawdę związaną z tym potencjalnym surowym stanem, który mi daje wiele mądrości. Natomiast,
ja wam powiem, że agresywna medytacja to jest właśnie taka, kiedy my próbujemy medytować i wszystko nam przeszkadzamy, za wszelką cenę liczymy do 10, wsłuchujemy się w oddechy, ja teraz będę medytował, nic mi nie będzie przeszkadzać. To jest agresywna medytacja i każdy z was na pewno tego próbował, tylko nikt tego nie nazwał, że to jest agresja. Tak?
Na przykład, to są takie reklamy, takie memy filmowe w internecie, które mówią, gdyby reklamy były szczere, nie? Czyli na przykład ktoś reklamuje piwo i mówi, nasza prawda, trucizna pozwoli ci zakłócić swoje funkcje motoryczne i wywołać fałszywe poczucie szczerości. Nie? Gdyby reklamy piwa były szczere, no to na przykład, gdyby na przykład reklamy niektórych form medytacji były szczere. No, tak, na przykład. Czy medytowałeś się agresywnie, czy próbowałeś stłumić swoje kreatywne stany wewnętrzne po to, żeby unikać siebie kolejne 10 lat i czuć jeszcze bardziej, jak bardzo się przeszkadza ludziowo. Natomiast tak, no, próbując jeszcze nawiązać do tego, co było powiedziane z tym osobą na pasach. No więc jeżeli ja próbuję powiedzieć sobie, że akceptacja lęku polega na tym, że ja zmierzam do tego, żeby w końcu kogoś potrącić, to jest myślenie magiczne. I ja się nie wtrącam, jeżeli ktoś chce tak myśleć i wszędzie widzieć jakby sygnały, że jego myślenie zmienia wszystko. Natomiast jeżeli ty się boisz wciąż, że kogoś potrącisz, nie mówię to do ciebie, mówię ogólnie, no to faktycznie należałoby się przyjrzeć temu lękowi i zaakceptować scenariusz, kiedy to się dzieje i sprawdzić, co się stanie w twojej wyobraźni, kiedy to się stanie, zanim to się stanie w rzeczywistości.
Czyli najgorszy scenariusz.
Czyli nie czekać, aż to się stanie. I nie jechać na pasy i czekać na kogoś, prawda, pod monopolowym, idzie ktoś narąbany przez pas teraz, nie, bo się tego bałem. Tylko chodzi o to, żeby sobie już teraz przeżyć to, jak się będę czuł, kiedy to się już wydarzy. Bo dlatego, że system podświadomy już wie, jak się będzie czuł. I jedyny powód, dla którego to się przeradza w obsesję, to jest to, że świadomie unikam z tym kontaktu. Jak ja się skomunikuję z tym scenariuszem i dowiem się, co się stanie, jak to się już wydarzy, to dowiem się, czego naprawdę mi życzy obsesja. To najprawdopodobniej życzy mi tego, żeby mnie przed czymś uchronić.
To jest raz. Cześć Tomek. Natomiast w takiej sytuacji, o której Oleg opowiadał, gdzie my wyobrażamy sobie najgorszy scenariusz, prawdopodobnie pojawią się pewne elementy, które nas zaskoczą. I w momencie, kiedy zaczniemy się zastanawiać, co nas najbardziej przeraziło, to będzie coś zupełnie innego, niż myśmy myśleli, że było, zanim zaczęliśmy sobie to wyobrażać.
Najprawdopodobniej to nie to, że ktoś zginie pod kołami mojego samochodu, jest tym, czego naprawdę się bałem. Tylko najczęściej jest to, co będzie wtedy możliwe, kiedy ja pozwolę sobie to wyobrazić.
I w twoim przypadku, ja tylko Janusz powiem ci, że prawdopodobnie najstraszniejszym lękiem, który jest w tym twoim przekazie, jest to, że będziesz ukarany. Najprawdopodobniej za coś, czego nie zrobiłeś. Ale to tylko, tak jak powiedziałem, my czytamy między wierszami. Z tego, co napisałeś, to ja mogę powiedzieć to. A to, czy to jest prawda, czy nie, to sam musisz już ocenić. Tam ktoś napisał, żeby agresywnie jeść agrest. Bardzo dobre stwierdzenie, ponieważ spróbujmy teraz wykonać takie ćwiczenie po tym filmie. On się zaraz zakończy i będziecie mieli czas dla siebie, do pracy w podgrupach, żeby sobie wyobrazić najgorszy scenariusz roku, który ma być. Czyli znajdujemy się za rok i wyobrażamy sobie najgorszy scenariusz, jaki sobie jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić. Co by to miało być? Zobaczcie, do czego my namawiamy. Nie afirmować tam kuźwa, gwiazdy świecące, jakieś tam energie, ci przylecą anioły i nas wszystkich zbawią, wszystkie czołgi zostaną wyparowane. Nie, wyobrażamy sobie najgorszy scenariusz, w którym przyszłoby nam żyć za rok o tym czasie. To jest straszne ćwiczenie, to nie wiadomo, czy ktoś w ogóle będzie w stanie przełamać się na taki wewnętrzny dyskomfort, tak? I kompromis, żeby w ogóle coś takiego zrobić, a my mówimy, zrób to. Także kto się boi, niech wyłączy natychmiast.
Znaczy, uwaga, od razu mówimy, że niespodzianka będzie wtedy, kiedy to rzeczywiście zrobisz. Dlatego że pierwszym krokiem jest wyobrazić sobie najgorszy scenariusz. Drugim krokiem jest powiedzieć, akceptuję mój lęk przed tym. Akceptuję, że mam prawo się tego bać.
Janusz powiedział, a ja wolę po prostu wyciągnąć wnioski z niebezpiecznych momentów na pasach. Słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co może się wydarzyć na każdych pasach, przez które przejeżdżamy dziesiątki razy codziennie. Nie ma tutaj czasu na wyciąganie wniosków. To się albo wydarzy, albo nie. Można jechać nie wiadomo jak wolno, z myślą o tym, żeby tylko nikogo nie przejechać i tak go przejedziemy. Jeżeli będzie nam to pisane, jeżeli nasza świadomość, nasza energia sobie tego zażyczyła lub zażyczyła sobie to sytuacja związana z tym pieszym, który tam przechodził, a prawdopodobnie zdarza się to w taki sposób, że energia sprawcza dostarcza to i jednemu i drugiemu dokładnie tego, czego się bał albo czego chciał, albo co miał przeżyć. Bo zawsze w stresurze Matrixa my uważamy, że zawsze znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji, w tej, w której mieliśmy się znaleźć. Ponieważ tylko w tej chwili, w której mieliśmy się znaleźć, odnajdujemy siebie.
To oznacza, że możemy nadal wyciągać wnioski i uczyć się, jak zatrzymywać się przed pasami i patrzeć na lewo i prawo, kiedy widzimy osoby biegające i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie, jak najbardziej, to jest bardzo mądre zachowanie, my to pochwalamy. Jednakowoż to, co my mówimy, tym się różni praca jakby na totalnym biegu od pracy, która unika kontaktowania się z niewygodnymi momentami w życiu, że naprawdę system ludzki jest nastawiony na banie się rzeczy, które przekraczają rozsądek. Większość sytuacji, których my się boimy, to jest to, co budzi te emocje, które było słychać w głosie Andrzeja.
Tak, Janusz nawet zauważył, jak podniósł głos, he. Ale to są te momenty właśnie, w których idzie przekaz. Tak?
Ale no Andrzej, jak uwielbiam jest w to. On wtedy nas nie ceni, ja wtedy się muszę trochę spogólnie, bo wtedy równoważa. Ale jest dokładnie odwrotnie, kiedy ja jestem na wzniosie, to Andrzej jest wtedy na dużym spokoju. Więc tak, trzeba się uczyć rozsądnych ze sposobów zachowania, pracować na poziomie logicznym, który eliminuje możliwości wpadnięcia w sytuacje, których nie chcemy przeżyć, zgadzam. Jednakowoż, my nie mówimy teraz o zewnętrzności, bo zewnętrznością zajmuje się ten system logiczny, który mówi, tego nie rób, tam to rób, wtedy będzie tak, ucz się na wnioskach, wyciągaj, popełniaj błędy, ucz się na błędach swoich i cudzych. Chodzi o to, że wiele z nas, która zwłaszcza szuka pomocy psychologicznej lub jakiejkolwiek innej, pomimo tego, że dba o bezpieczeństwo na wszystkich poziomach i szuka wszelkich sposobów unikania, dalej się boi. Boi się coraz bardziej. I boi się potwornie. I wielokrotnie, nie wiem, to jest też ciekawe, że spotkaliśmy bardzo często bardzo dużą ilość osób i sami też mieliśmy to przez pewien okres życia, że im bezpieczniej żyliśmy, unikając wszelkich możliwych form ryzyka, tym bardziej się posrywaliśmy perspektywami tego, co się może wydarzyć. Czyli uwaga, myśmy się logicznie, czyli jakkolwiek, eliminowaliśmy wszystkie możliwe postaci możliwości zaistnienia jakichkolwiek wypadków. I żyliśmy tak, jakby za chwilę miało się wydarzyć wszystko to, czego unikaliśmy.
Natomiast tutaj nasuwa mi się taka historia z mojego dzieciństwa, kiedy zawsze wtedy, kiedy przebiegł mi kot drogę, a ktoś mi tam mówił, że jak ci przebiegnie kot drogę, to nie idź tamtędy, bo będziesz miał pecha. I ja wybierałem inną drogę, czyli omijałem to miejsce, które ten kot przeszedł, to zawsze wtedy miałem pecha. Aż w którymś momencie swojego życia powiedziałem nie,
Andrzej,
przejdę
ja to miałem...
tam. Tam, gdzie kot przechodzi.
Ja to miałem zawsze z drabiną. Czyli nie chodź pod drabiną, bo już miał pecha. Ja omijałem drabinę i zawsze w szkole coś wydarzyło. Nie? Czyli uwaga, jak unikamy pecha, zabezpieczamy się przed magicznym wydarzeniem. Każdy z nas, bardzo nie lubię tego stwierdzenia, sam go użyję, każdy z nas ma podświadomy, magiczny tryb myślenia, tryb pozalogiczny, który odpowiada za naszą lękowość, to jest bezpośrednio powiązane z naszym instynktem przetrwania.
To jest tak, i z tym się komunikujemy. To jest tak, jakbyśmy poszli do salonu z samochodami i wymagali od sprzedawcy, żeby nas nauczył jeździć. To jest w ogóle jakaś paranoja, tak? A wielu ludzi właśnie w ten sposób roszczeniowo podchodzi do tematów związanych chociażby z wyciąganiem wniosków, albo z uważnością, albo z tym, że ja się boję tego, że zaatakuje mnie szympans na środku ulicy, tak? A co my mamy do tego? To w ogóle to jest, ty się musisz nauczyć wcześniej jeździć, żeby kupić ten pojazd, tak? Jak nie umiesz jeździć, to oczywiście kupić możesz. Ale to, co ty z tym pojazdem zrobisz, to już jest twoja sprawa. My używamy tego pojazdu i jest zajebisty.
No i dokładnie. Przy czym są różne drogi faktycznie i może się zdarzyć tak, że jak ktoś myśli nadmierną ilością ostrożności i uważa, że kupisz sobie gitarę dopiero jak się nauczy grać i wejdzie do wody, jak dopiero jak się nauczy pływać, no to najprawdopodobniej również nie będzie jeździł, dopóki nie kupi sobie samochód. Który będzie stał na placu i będzie go rozmawiał, no, bo nim nie jeździ, więc zrobi sobie z nim kilka kółek po jego własnym placu, zetrze połowę lakieru, płot i krawężniki, no, nie wyjeżdżając na ulicę, ale przynajmniej go uruchomi. Przynajmniej dowie się, co to znaczy, że ta pomiędzy nim a blachą jest jakiś moment marginesu błędu, że skręt kierownicy, a jego skręt, a kół, to jest mniej więcej takie coś, że to, co on widzi w lusterku, to tak naprawdę znaczy taką odległość. To są tego rodzaju rzeczy, które on się dowie dopiero wtedy, kiedy wsiądzie za kierownicę i zrobi to, czego się boi. I w strefie komfortu, jak sobie to urządzić.
Czyli zacznie jeździć po pasach. Tam, gdzie normalnie chodzą piesi i w każdej chwili można go przejechać jednego czy z drugim. Ja sobie właśnie przypomniałem, jak ja się nauczyłem pływać, bo Olek bardzo fajną alegorię powiedział. Pływanie jest niczym innym jak unikanie utopienia się, tak? No tak, nie? No, umiejętność pływania polega na tym, że trzymamy łeb nad wodą i nie topimy się, a w wodzie wiadomo, można się utopić. Ja pamiętam, że miałem taką historię, że myśmy chodzili, to była piąta, szósta klasa podstawówki, chodziliśmy na religię, jeszcze wtedy się do kościoła chodziło na religię ze szkoły, tak? Nie były w szkołach religii, tylko trzeba było iść do kościoła na religię i to zazwyczaj było w piątek i zazwyczaj późnym wieczorem i wtedy najfajniejsze programy leciały, no ale trzeba było iść na religię, tak? I myśmy przechodzili tam na tą religię koło basenu, to był basen KB w Częstochowie, to ja na Groszu chodziłem, kto jest z Częstochowy, to wie. I słuchajcie, i my w pewnym momencie zaczęliśmy wpadać na taki pomysł, że po religii będziemy chodzić na basen, na godzinę basenu. No moja matka się za głowę złapała, no ale trudno, no, chłopaki idą, no to ja też tam kupiłem mi ten czepek, wyglądałem w tym jak rzeczywiście czepek. I poszedłem na ten basen i ja z przerażeniem stwierdziłem, że ja nie umiem pływać i ta woda jest bardzo zimna. Chłopaki tam już zaczęli skakać i tak dalej, no oni już umieli pływać, a ja nie. A jeden z moich kumpli miał taką maskę, którą można było założyć na ten i zanurzyć łeb i patrzeć, co tam się dzieje pod wodą. I ja po prostu nie umiejąc pływać, zapytałem tego kumpla, czy on mi tej maski nie pożyczył, bo mnie zawsze ciekawiło, co się pod wodą dzieje. I ja po prostu zanurzyłem się cały, nie zastanawiając się nad tym, że ja się właśnie topię, tak? No, czyli zanurzam całe swoje ciało. I ja po prostu zacząłem patrzeć, co tam pod tą wodą się dzieje i zapomniałem o tym, że trzeba się bać. Ale zdecydowałem się na to, żeby się zanurzyć. I ja tak się wynurzałem, no bo wiadomo, że powietrze trzeba i zanurzałem, wynurzałem. I ja bezwiednie zacząłem się uczyć poruszać w wodzie, ale żeby tam nauczyć się pływać, to ja najpierw musiałem oswoić się z tym, że się mogę utopić. Potem to już byłem, jak tego kumpla nie było następnym czy następnym razem, bo nie byłem tej maski, to ja po prostu nauczyłem się patrzeć pod wodą z otwartymi oczami, chociaż to szczypało jak cholera, bo to był chlor, ale widziałem, co tam się dzieje pod tą wodą normalnie już bez maski, tak? Nauczyłem się otwierać oczy. To też było głupie, ale musiałem się przemóc, do tego, żeby zanurzyć się cały pod wodę, czyli utopić się, a potem otworzyć tam oczy, żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy jestem utopiony, tak?
Panie.
Potem wynurzyć się. To było oswajanie się z lękiem. I tak się nauczyłem pływać. Potem zacząłem machać jedną ręką, drugą ręką. Najpierw jak, wiadomo, jak kaczka ma tylko jedną łapę, to trzyma, to pływa w kółko, tak powiedział mój syn kiedyś. Więc ja najpierw machając jedną ręką też pływałem w kółko, potem drugą. Potem sobie wziąłem jakąś tam deskę, zacząłem nogami machać. Ja się nauczyłem pływać sam. Mnie ojciec tego nie nauczył, czy nikt inny mnie tego nie nauczył. Ja musiałem się nauczyć pływać, używając do tego swojego lęku przed utopieniem się. Przy czym ja wtedy nie wiedziałem, że ja to robię. Czyli uczyłem się nie wiedząc tego, że ja to robię, tylko ciekawość spowodowała, i teraz uwaga, słowo klucz, ciekawość spowodowała, że ja się nauczyłem pływać.
No,
teraz ile razy ciekawość w waszym życiu spowodowała, że wy się czegoś nauczyliście, że przełamaliście się do czegoś, że coś, że ta ciekawość była silniejsza niż lęk?
No dokładnie, bo Andrzej mi przypomniał coś też istotnego u siebie, że faktycznie obserwując lęk, który towarzyszył mi praktycznie przez większość życia, powiedziałem jakieś takie zdanie, mając 20 parę lat, że lęk jest formą ciekawości. Później, ucząc się neuro jakichś sztuk w ramach tej praktyki, którą uprawiam, dowiedziałem się, że lęk i ciekawość powstają w tym samym miejscu w mózgu. W ciele migdałowatym. Dokładnie ten sam punkt mózgu wytwarza lęk i ciekawość. I co więcej, okazuje się, że zwierzęta, które nie posiadają zdolności bania się i zdolności ciekawości, nie mają szans na przetrwanie. Czy są takie egzemplarze, które nigdy się nie nauczą, mając prawko? Są też tacy, którzy nie mają prawka i się nauczyli.
Ja w kontekście tego salonu mówiłem o tym, że przychodzę do salonu i wymagam od nich, żeby mnie nauczyli jeździć, bo samo prawo jazdy to jest papier, to tak jak w tym filmie miś, gdzie on wytargał ten paszport, powiedział, to jest tylko papier, to nie ma żadnego znaczenia, to jest zupełnie inna historia, prawo jazdy, a umiejętność jazdy w ogóle.
No, to są dwie różne rzeczy. No, przecież faktycznie Andrzej tu powiedział też jeszcze jedną ważną rzecz, o której warto wspomnieć. Zanurzenie. Otwarte oczy. To jest to, czym my się zajmujemy. W sytuacji, w której przychodzi do nas człowiek i mówi, że on żyje w ciągłym lęku i że nie wie, jak sobie z tym poradzić, to my go bierzemy za rękę i mówimy, chodź, pójdziemy z tobą tam, gdzie się boisz. Tylko tym razem otworzysz oczy
i zobaczysz, będziesz, czego się boisz.
I zobaczysz, czego się boisz. I co najważniejsze, nie będziesz sam. Czyli wiadomo, że całe życie człowiek i tak jest sam z własnym potencjałem, z własną mocą, więc również z własną ciekawością i z własnym lękiem. Natomiast to, co się robi w takiej praktyce, takiej rodzaju sesji, to jest przede wszystkim bycie słuchaczem osoby, która nie czuje się sama, będąc zanurzona z otwartymi oczami w czymś, którego unikała przez całe życie. W rezultacie dzieje się to, co działo się z Andrzejem w basenie. Czyli zrazu na raz człowiek zaczyna uświadamiać sobie, że używa przestrzeni, która miała go zabić.
Mhm. Słuchajcie, my powoli będziemy kończyć i życzeniami dla was, naszymi dzisiaj, będzie po prostu, życzymy wam nieskończonej ilości poczucia ciekawości w waszym życiu, bo to jest budulec wszystkiego, czego potrzebujecie. Ciekawość. Jeżeli tylko was coś ciekawi, idźcie za ciekawością. To jest ścieżka waszego życia.
Tak. I życzymy wam również, żebyście dosiadali wierzchowców waszych strachów i lęków. I parafrazując znane powiedzenie w formie tresury Matrixa, lękajcie narody. Innymi słowy, chodzi o to właśnie, żeby jeździć na tym, co uważamy za osobiste demony, a nie od tego spierdalać.
No tutaj się kłania również Trawatar, czy Krawatar nawet.
Chociaż... Trawatar to jest zupełnie inna opcja.
Ale to będzie następny film, będzie o Trawatarze.
To jest ta wersja. Tak.
Także na pewno w przyszłym roku będziecie mieli w zasięgu swojej ręki mnóstwo rzeczy, które jest was w stanie zaciekawić. Wystarczy tylko otworzyć oczy. Miejcie otwarte oczy, a natraficie na rzeczy, które są w zasięgu waszej ręki i są w stanie was zaciekawić do takiego stopnia, że nawet nie poczujecie, ile się nauczyliście, czy też będziecie zdezorientowani w tym, jak szybko znaleźliście się w komfortowym miejscu.
Jednym słowem, jeżeli w sytuacji, która jest dla was nowa, a więc budzi wasz lęk, Lęk jest, tak jak napisał Wojtek, baniem się rzeczy, które się nie wydarzyły. Otworzycie tam oczy, to możecie być niesamowicie zaskoczeni tym, ile waszej osobistej strefy komfortu tam się znajduje.
Marta, Teo, jak myślisz, dlaczego taka właśnie wiedza jest przekazywana do ludzi? Ciekawość to pierwszy stopień do tego miejsca, takiego zakazanego. Ja myślę, że to zakazane miejsce to jest dokładnie to, w którym każdy z nas by się doskonale odnalazł.
Tak.
Gdyby tylko używał ciekawości. Oczywiście mówię o tych ludziach, którzy mają otwarte serca i wiedzą, do czego służy umysł. To jest to prawo jazdy, o którym my mówimy. Bez nauki jazdy, używania serca i umysłu, bez nauki umiejętności używania ciała, umiejętności otwierania oczu, umiejętności słyszenia, wszystko to, o czym my tutaj dzisiaj mówimy, jest do dupy roztrzaskać. To jest, wiecie, to jest tak jak kupowanie tego samochodu i życzenie sobie, żeby sprzedawca nauczył was jeździć samochodem. To, czy widzicie, czy czujecie świat sercem, czy zarządzacie waszym ciałem używając umysłu, to zależy od was. My was tego nie nauczymy. Ale jeżeli to czujecie, że jesteście w zgodzie ze swoim sercem, w zgodzie ze swoim umysłem, to, co my dzisiaj mówimy, podążajcie za swoją ciekawością, na pewno nie doprowadzi was do czegoś, co zostało nazwane piekłem.
Ponieważ mówią wam to faceci, którzy byli, każdy z nich w swoim piekle, przeszli je, wiedzą, czym piekło może dla człowieka być, bo piekło nie jest miejscem konkretnego geograficznego rozmieszczenia, tylko jest określonym sposobem myślenia. I jeśli ktoś był w piekle, to dobrze wie, że ciekawość tam nie prowadzi.
Raz, a dwa, a parafrazując ten przekaz o piekle, w niebie jest podobno bardzo nudno.
Tak słyszeliśmy. Zresztą według naszej teorii myśmy z nieba tu przyszli po to, żeby doświadczać niespodzianek, przeróżnych form emocji.
I wzbudzanie w sobie ciekawości, która jest głównym napędem rozwoju człowieczeństwa, miłości, serca, tej energii, za którą każdy z was przecież tęskni. I chcę je doświadczać.
Tak, dokładnie. No, to w naszym orędziu noworocznym dwa elementy się powtarzają. Życzymy wam nieustannego korzystania z ciekawości i nieustannego korzystania z własnych lęków, a zapewniamy was, i to wcale nie są nasze osobiste jakby klątwy czy jakieś wpływy na was, no, że jednego i drugiego wam nie zabraknie, jeśli tylko się zorientujecie.
Jeżeli tylko otworzycie oczy w miejscu, w którym czeka na was wasz własny, wyhodowany na własnym łonie lęk.
Łonie lęk, tak. Na mym łonie lęk wyhodowany. Zresztą a propos to, co Aga Ogoj powiedziała, tak, ta reakcja podszyta ciekawością na temat treści Matrixa najczęściej zaczynała się od stwierdzenia, co pani...
Zresztą my sami nieraz reagowaliśmy w taki właśnie sposób, oglądając nasze filmy. Co my pierdolimy?
Między innymi dlatego nas posądzano silnie o jakieś rodzaje, nie wiem, zasklepienia na siebie czy narcyzmu, bo myśmy te filmy potem sami oglądali po kilka razy, ale mało kto nam chciał uwierzyć, że my oglądamy właśnie z tej ciekawości, chodziło, nie? Co, o czym my gadaliśmy. Ściąg skarbniejszy, jak go się gada, to się nie pamięta 1/3 tego, co się mówi. Dopiero później, jak się to odsłuchuje, to mówię, ja lubię sobie osobiście, ja jestem takim koneserem dobrze zwężałych treści Matrixa, czyli ja nie lubię tych świeżynek. Czasami lubię sobie jedną obejrzeć, taką świeżą, zaraz po publikacji. Najlepiej taką, co nie było na jakimś live'ie, tylko taką, cośmy ją sobie grali, a potem pach i nie ma, nie? Nie na żywo, tylko na przykład tak jak w Krakowie ostatnio.
No właśnie.
I w tym momencie. Natomiast jeszcze czasami lubię sobie wrócić takie tresury sprzed 2-3 lat albo przed roku i nagle włączyć. I siadam i czasami przyznaję, że sam jestem zdziwiony, że jeżeli się faktycznie puści to zaufanie i pewne rzeczy po prostu przestanie się kontrolować, jeśli chodzi o swoje podłączenie, można znaleźć kilka bardzo ponadczasowych rzeczy, które po kilku latach będą dalej aktualne. I to jest poza jakąś tam ambicją czy aspiracją bycia mądrym człowiekiem. To po prostu moim zdaniem jest jakąś właściwością osobistej, nie wiem, jakiejś tkanki po prostu percepcyjnej. Ja byłem w
Słuchajcie,
formie, tak,
w
takiej
foremce.
formie.
Słuchajcie, reagujcie na swoją ciekawość, bo jeżeli nie będziecie reagowali na swoją ciekawość, to tak jak mówił Janusz, w pewnym momencie przestrzeń wam tak przypomni o tym, żebyście używali ciekawości, że może się zdarzyć to, czego on się właśnie obawia. I to jest taka odpowiedź na to, skąd biorą się takie sytuacje i z jednej, i z drugiej strony, jeżeli spotykają się dwa żywioły i znajdują się właśnie na pasach, tak jak Beatlesi. Wiecie, jakby Beatlesi przechodzili przez pasy, to nikt by ich nie potrącił, prawda? No bo to są przecież Beatlesi.
No.
Oni to zrobili tylko raz.
Oni
I
robią
teraz...
tylko raz i akurat Lennona tylko zahaczyli. No.
Okej, okay, słuchajcie, bo my tak możemy gadać i gadać. Teraz tak, spróbujmy Oleg nic nie mówić przez jakiś czas, bo jak ja wyłączam nadawanie, to ono nam ucina w pół zdania. Cześć Tomek. A tak jak zrobimy powiedzmy 35 minut ciszy, to jak wyłączę, to wtedy będzie już nieucięte w pół zdania. Czyli...
Okej, okay, Andrzej, to ja zaczynam już milczeć teraz.
Teraz już zacznij milczeć, bo jak ja zatrzymam, to wtedy teraz uwaga, Oleg milczy. Czy milczy? To jeszcze zatrzymam nagrywanie.